tragiczne polskie grudnie 1952-1970-1981. Temat, który dzisiaj podejmujemy, oczywiście wiąże nas z datą dzisiejszą, 13 grudnia 2023 roku. Tak bardzo naturalnie wracamy pamięcią do wydarzeń sprzed 42 lat, wybuch stanu wojennego. Wielu z nas ten moment pamięta, wielu się wtedy rodziło, a wielu już zna tę sytuację tylko z historii, a idąc jeszcze bardziej wstecz, sprawa wydaje się jeszcze bardziej jasna, jeżeli chodzi o kwestie historyczności i naszej pamięci o tym, co wydarzyło się wtedy. Z nami jest pan profesor Mirosław Golon, wykładowca, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oczywiście historyk, a także posługujący w oddziale IPN w Gdańsku, delegaturze w Bydgoszczy, znany z anteny Radia Maryja. Pan profesor nas przeprowadzi na początku przez te daty, które pojawiły się w naszym temacie, też tytułem wstępu. Jeżeli patrzymy na rok 1970 czy 81, to sprawa wydaje się dosyć jasna i oczywista. Natomiast rok 52 i grudzień, to co się działo wtedy w grudniu, już stanowi pewną zagadkę. Kiedy przygotowywałem się też do tej audycji, wertowałem, no wprawdzie internetowe zasoby i encyklopedie, próżno było szukać wielu informacji na temat tego, co się wydarzyło w grudniu 52 roku, dlatego też cieszymy się z obecności pana profesora i też z takiej propozycji, bo też pan profesor to nasze dzisiejsze spotkanie i te daty, te lata, które nazywamy w temacie, 70, 81, no i właśnie 52 rok, to pan profesor zaproponował. Panie profesorze, witamy serdecznie i prosimy o to, by nam ten tragizm polskich grudni nakreślić.
Szczęść Boże, witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie, witam radiosłuchaczy. Rzeczywiście, gdy dostałem propozycję, żeby 13 grudnia tutaj zjawić się, przyjść na rozmowy niedokończone do telewizji i później do radia, od razu zasugerowałem, żeby przypomnieć w odrobinę szerszym kontekście te nasze grudnie, dlatego że o ile wiadomo, że bez grudnia 70 trudno sobie wyobrazić narodziny Solidarności, no i niestety zwieńczeniem tego pierwszego etapu walki o wolność, tej już solidarnościowej, od sierpnia 80 roku będzie właśnie grudzień i te represje zapoczątkowane, ta masowa, ogromna fala 13 grudnia 81 i tu łączność między tymi dwoma rocznicami, tymi dwoma wydarzeniami historycznymi jest taka dość oczywista i zrozumiała. O tyle odleglejsze lata stalinowskie nie są już tak dobrze kojarzone. To już jest naprawdę bardzo odległa historia. Ja zresztą dzisiaj wspomniałem już w telewizji Trwam, że 42 lata to jest ta mediana wieku w Polsce, czyli połowa ludności tak statystycznie ma między tam kilka miesięcy życia, urodziła się właśnie do 42 roku życia i po 42 roku życia no, do 100 kilku lat, bo mamy wśród nas także troszkę takich stulatków, to jest ta druga połowa mieszkańców obecnej Polski i z tego powodu można śmiało powiedzieć, że połowa stanu wojennego nie może pamiętać, bo się urodziła później, ale jest część, na pewno około 20%, które nie tylko go pamiętają, ale go po prostu przeżyły. Ja jako jeszcze w miarę młoda osoba, ale już blisko 60-letnia, czy moja mama cały czas w dobrym zdrowiu, już ponad 7-letnia, moja mama doskonale no, przeżyła ten stan wojenny jako szeregowy członek Solidarności, a ja jako licealista obserwowałem go bardzo uważnie, bo były to dla nas wszystkich, dla mojego młodego pokolenia, ale dla wszystkich mieszkańców Polski wydarzenia ważne, także dla tych po drugiej stronie barykady, którym było bliżej do partii i do władzy. Tu od razu dodajmy, że stan wojenny z tego powodu, że jest najmniej odległym wydarzeniem w stosunku do 70. czy do lat stalinowskich, jest oczywiście cały czas jeszcze żywo pamiętany, bo te 20% to jest wielomilionowa rzesza, którzy go przeżyli, pamiętają. Przypomnijmy, tylko dla tego krótkiego okresu do 83 roku, do lata, jeśli weźmiemy formalne ramy stanu wojennego, w grudniu 82 zawieszony, zniesiony w lipcu 83, ale to co najmniej 40 ofiar śmiertelnych, w tym już w pierwszych dniach 16 grudnia 9 górników z kopalni węgla w Katowicach, kopalni Wujek. Czy przede wszystkim ta masowa fala internowanych, to nie tylko ta pierwsza grupa tych internowanych w cywilnych ponad 50 ośrodkach internowania, czyli prawie w każdym województwie, w niektórych ciut więcej, uruchomiono takie ośrodki, ówczesne 49 województw, ale uruchomiono także jesienią 82 jeszcze specjalne obozy, to było kilkanaście obiektów dla osób, które pod pretekstem służby wojskowej również trafiły tak naprawdę. Tam była taka formuła 3-miesięcznych, a dla części to było powołanie do 2-letniej zasadniczej służby wojskowej i jeszcze około 1700 działaczy Solidarności, ludzi związanych z opozycją lub generalnie uznanych za właśnie potencjalne zagrożenie, ale ten pryzmat solidarnościowy był tu fundamentalny, zostało uwięzionych, także mamy co najmniej 11,5, blisko 12 tysięcy osób, które do kategorii internowanych możemy zaliczyć. Na dodatek dochodzi kilka tysięcy uwięzionych, ale też ogromna rzesza, pamiętajmy, poszkodowanych w tej formie, że zostali pozbawieni możliwości awansu albo zostali zwolnieni z pracy. Zmuszono ich do rezygnacji, czy po prostu odwołano ze stanowisk, z funkcji, czy po prostu nawet ze zwykłych miejsc pracy, niekoniecznie było to kierownicze. No i straszna, tu tak zresztą było już przy internowaniach, gdy potrafiono na rodziców zabierać dzieci, zostawały same, ewentualnie właśnie albo bez mamy, albo bez taty na długie miesiące, ale straszna konsekwencja stanu wojennego to jest to zmuszenie ludzi do emigracji. Doprowadzenie do takiej sytuacji, że ta emigracja najpierw szła w dziesiątki tysięcy, później w setki, a bilans łączny, jeżeli weźmiemy całe lata 80., to jest cały czas okres rządów Wojciecha Jaruzelskiego i jego ekipy, ostatnia komunistyczna ekipa, to ten bilans nawet jest przez niektórych badaczy wyliczany na ogromną liczbę, prawie miliona osób, które znalazły się za granicą w tamtych czasach, słabej komunikacji, trudności komunikacyjnych, braku jeszcze łączności komórkowej, braku tej elektronicznej łączności, takiej dzisiejszej mailowej, ogromnych kosztów, ówczesna słabość złotówki i generalnie niski poziom zarobków powodował, że kontakty były niezwykle rzadkie, gdy ktoś migrował i jak jechała nawet rodzina, na przykład działacza Solidarności, czyli dzieci i współmałżonek, to i tak rodzeństwo, rodzice, wszystkie te osoby zostawały w kraju i takie rozdzielenie było niezwykle bolesne. To jest troszkę tak, jakby wyciąć jakieś po prostu drzewo z lasu i gdzieś tam je na pustynię przesadzić i różnie dzieje się z tym przyjęciem. Ale do tego stanu wojennego ja jeszcze wrócę i do tych represji najmocniej pamiętanych. No pamiętajmy, 10 milionów miała Solidarność członków i to jest chyba największa grupa pamiętających o stanie wojennym, bo po prostu tej możliwości dalszej działalności związkowej, ale przede wszystkim tej społecznej próby naprawy państwa źle rządzonego przez komunistów, źle rządzonego przez złą władzę, która już 36 lat tego stażu jakby za sobą miała, gdy rodziła się Solidarność w 80 roku. 37 lat już szło w roku 81. Otóż to odebranie nadziei jest chyba najmocniej pamiętane, ale wracam do tego roku 52. Sprawcą stanu wojennego, no bezpośrednim wykonawcą jest oczywiście wojsko, armia i policja. Ta policja komunistyczna, tajna i jawna, ta policja specjalna, czyli przede wszystkim Służba Bezpieczeństwa, ale też ogromne struktury Milicji Obywatelskiej, inne formacje. Armia jako znacznie liczniejsza jest tutaj narzędziem podstawowym, no chociażby do rozbicia, do pacyfikowania, do kontroli wielkich skupisk pracowniczych. Ale nad tą armią, nad tą policją, a generalnie mnie cała kadra wojskowa, cała kadra w wypadku milicji, to po prostu 99% funkcjonariuszy, tam może czasami się zdarzało, że mniej, ale wtedy były to organizacje komunistyczne, młodzieżowe, należała do partii. Stan oficerski, kadra generalnie zawodowa w wojsku też, chociaż tamten to upartyjnienie było już trochę mniejsze, ale i tak przekraczało 50%, było w niezwykle wysokim stopniu. To osiągnięto no już w latach tak naprawdę 50., kontynuowano w 60., 70. i początek lat 80. to są po prostu członkowie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i za stanem wojennym stoi przede wszystkim chęć uratowania tejże komunistycznej partii o nazwie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W wypadku działań represyjnych w roku 70. to jest ta sama władza i w wypadku roku 52 i generalnie lat stalinowskich to jest też ta sama partia, ta sama władza polityczna, ta sama organizacja polityczna. I tutaj chyba warto sięgnąć właśnie do tego początku, czyli mamy grudzień roku 1948. Komunistyczna struktura pierwsza z tych po wojnie kontrolujących państwo polskie, ziemie polskie, uzależnione, kontrolowane militarnie przez Związek Sowiecki, który z tego terenu wyparł okupanta niemieckiego, ale sam go zastąpił w tym sensie, że stworzył tutaj sieć garnizonów i pilnował ziem polskich aż do początku lat 90. dla siebie, dla swojego interesu. Polska Partia Robotnicza przekształciła się w roku 48, w grudniu, w połowie grudnia, w Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, przy okazji niszcząc całkowicie ogromną, wielosettysięczną Polską Partię Socjalistyczną. Pamiętajmy partię o pięknym rodowodzie, partię o pięknej tradycji, której w istocie sztandary zaczęto podkradać już w roku 44-45. Nie pozwolono jej się rozwinąć, nie pozwolono zafunkcjonować. Większa część działaczy socjalistycznych, takich z doświadczeniem, ze stażem, została w ogóle wyrzucona jakby na margines życia politycznego. Część mniej znacząca, czy działaczy nowszych, młodego pokolenia, po prostu przymuszono, w jakimś stopniu wcielono w te struktury PZPR-u i powstaje ta stalinowska wtedy partia. Faktycznym jej liderem jest przede wszystkim Bolesław Bierut, ale też liczna grupa, no tak jak i sam Bierut, działaczy przedwojennych jeszcze Komunistycznej Partii Polski, bardzo ściśle powiązanych, i sama partia była powiązana do swojego rozwiązania ze Związkiem Sowieckim, ze strukturami państwa Stalina. Ci działacze budują już państwo polskie na wzór sowiecki, ze wszystkimi tymi maksymalnie negatywnymi, zbrodniczymi konsekwencjami, próbując zlikwidować i własność prywatną, czy to w gospodarce miejskiej, przemysłowej, rzemiośle, handlu, ograniczając bardzo mocno faktyczne zarządzanie nieruchomościami, nawet mieszkaniowymi. Większe mieszkania wręcz wpadały tutaj w te regulacje typu komunistycznego. Podjęli też próbę komuniści zlikwidowania własności indywidualnej w rolnictwie, czyli podjęli taki zamach na Rzeszę, na miliony. To była największa grupa zawodowa, największa grupa społeczna. Większość ludności, więcej niż połowa, więcej niż 50%, mieszkała jeszcze wtedy na przełomie lat 40., 50. i w latach 50. na terenach wiejskich. Podjęto próbę pozbawienia ich tego mienia i włączenia ich przymusowo do tak zwanych spółdzielni produkcyjnych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a w rzeczywistości po prostu klasycznych sowieckich. Ta nazwa kołchozy najlepiej tutaj jakby odzwierciedla ten sowiecki wzór. Ale również ten okres to jest masa takich zbrodniczych, represyjnych działań wobec wszelkich struktur, grup ludzi uznanych za niezależnych, to chociażby jeszcze środowiska akowskie, poakowskie, konspiracji niepodległościowej, niekoniecznie już aktywnych, ale i tak represjonowanych. Bardzo duże miejsce w tych represjach zajmował także Kościół, bardzo dużą pozycję, dlatego że przy niewielkiej liczebności stanu kapłańskiego, to było kilkanaście tysięcy księży, zakonników, zakonnic, padają ofiarami represji na ogromną skalę, setki co roku są zatrzymywanych, prześladowanych, przesłuchiwanych. Inwigilacja tak naprawdę stopniowo obejmuje prawie cały stan duchowny. Mamy już też aresztowania w 51, chociażby biskup kielecki, ordynariusz Czesław Kaczmarek. W 52 roku, ja ten grudzień tak wybrałem, miało miejsce jedno z wielkich działań o bardzo dużej randze, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, represyjnych w ramach podporządkowywania Moskwie Wojska Polskiego. Tutaj przypomnijmy, że Armia Polska w ogóle już w tym modelu budowanym od 40. trzeciego roku, czyli jeszcze to Wojsko Polskie na wschodzie, gdy armia generała Andersa wyrywała się prawie że cudem z tego domu niewoli i przez Iran trafiła już na Bliski Wschód, a następnie do Italii, ostatecznie została na zachodzie. Oczywiście nie wszyscy, bo po wojnie część ze względów rodzinnych, opieki nad najbliższymi wrócili, po prostu przyjechali do Polski czy w nowe granice Polski, a nawet część andersowców, kilkuset, wróciło w swoje rodzinne strony, ale już w nowych granicach i do Związku Sowieckiego. Większość z nich zapłaciła za to wolnością, część wylądowała na Syberii, część poniosła nawet śmierć. Ale mamy ten rok 45, przychodzi to Wojsko Polskie ze wschodu, nasycone kadrą oficerską sowiecką, jednak ona stopniowo jest redukowana i wojsko pozornie jest zdominowane już przez obywateli polskich, narodowości polskiej. Za to coraz bardziej ta armia jest upolityczniana z coraz silniejszymi strukturami komunistycznymi, ogromną pozycją policji politycznej, która nosi nazwę informacji Wojska Polskiego. Ten proces nasila się z każdym rokiem po wojnie, takiego zaostrzania jakby tego politycznego kursu, usuwania szeregów armii, czy wychwytywania osoby, które były uznawane za nieprawomyślne, czy w ogóle aktywne politycznie, no na jakimś tam odcinku krytyki komunistycznego obozu, co doprowadza no, do sytuacji rzeczywiście już dramatycznej jesienią 49 roku i ten dramat wtedy się pogłębia w roku 50, 51, 2, 3, to jest takie apogeum, ta fala się troszkę słabnie w 54, ale do tego czasu około 10 tysięcy byłych w ciągu kilku lat żołnierzy i to stanu tutaj oficerskiego, ale też bardzo licznych pracowników obsługi czy zawodowych podoficerów opuszcza szeregi wojska. Pamiętajmy, w listopadzie obejmuje dowództwo na Wojskiem Polskim sowiecki marszałek, zasłużony z punktu widzenia wojskowego, Konstanty Rokossowski, o tym polskim rodowodzie, ale w związkach z Polską tak naprawdę w młodości już zatraconych ogromną karierę zrobił on tak naprawdę od samych początków tej porewolucyjnej bolszewickiej Rosji w strukturach Armii Czerwonej. I mimo tego, że o mało nie utracił życia w okresie represji w połowie lat 30., w drugiej połowie lat 30. represji, między innymi, które objęły szeregi zawodowych, wojskowych, kadry oficerskiej Armii Czerwonej, szczególnie gdy jeszcze ktoś miał taki dodatkowy element, punkt do oskarżenia, jak złe pochodzenie, w tym wypadku narodowościowe. To była trochę taka polityka jakby rasistowska, wymierzona w Polaków w drugiej połowie lat 30. za polsko brzmiące nazwisko. Można było trafić do więzienia albo utracić życie w latach 37-38 w ramach ludobójczej tak zwanej operacji polskiej NKWD, czy poprawni operacja antypolska. 111 tysięcy wyroków śmierci wydano właśnie jakby z tego powodu. W każdym razie Rokossowski pełni tu rolę tak naprawdę udając nawet osoby, która ma tylko być propagandowo wykorzystywany ten jego polskie pochodzenie. W rzeczywistości oczywiście jest sowieckim marszałkiem, który przystosowuje armię polską lepiej do potencjalnej wojny światowej, do potencjalnego konfliktu, a więc po to tak naprawdę jest przerzucony w listopadzie z Legnicy, gdzie dowodził strukturami, zresztą po całej Polsce też rozrzuconymi, od północy Polski po tereny południowe, garnizony były gdzieś tam pod Opolem i nawet pod Gdańskiem, ale przede wszystkim te regiony zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, częściowo Wielkopolski, Dolnego Śląska, tam w zasadzie największe nasycenie, ale i taki garnizon całkiem duży, nieprzerwanie od 45 roku po rok 91 do jesieni 91. Później było stopniowe, jeszcze kilkanaście lat temu były tutaj tablice z pozostałościami po tym garnizonie. Znajdował się chociażby w Toruniu, z którego teraz tutaj przemawiam. W 52 roku między innymi w ramach tych działań represyjnych odbywa się akcja wymierzona w dowództwo marynarki wojennej. Pamiętajmy, że duża część, czy część kadr Wojska Polskiego z okresu przedwojennego, często bardzo zasłużonych też no, jesienią 39 roku, we wrześniu czy w październiku, szczególnie gdy spędzali okres wojny na przykład wyłącznie na zachodzie, ewentualnie właśnie w oflagach, w obozach jenieckich, wróciła po 45, bo mieli tu rodziny, mieli bliskich i czasami ku wręcz swojemu zdziwieniu dostali propozycję pracy, służby wojskowej w tej no, powojennej armii polskiej komunistycznej, mając nadzieję, że no, ten komunizm kiedyś jakoś się zmieni, odejdzie, ulegnie likwidacji, w dobrej wierze podejmowali często tę służbę zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, no i z nadzieją, że Polsce, no pamiętajmy, tak boleśnie dotkniętej w 1939 roku, przyda się większa, silniejsza, lepsza armia. Oni byli inwigilowani nieprzerwanie od powrotu, czy w 1946 wracali, czy jeszcze w 1945, czy w 1947 i tak naprawdę w okresie tego zaostrzenia politycznego kursu rok 1949-50 zaczęto przygotowywać procesy polityczne przeciwko nim i między innymi taki proces odbył się również w Marynarce Wojennej. Trzech wysokiej rangi oficerów, którzy należeli tak naprawdę do tej kadry dowódczej Wojska Polskiego Marynarki Wojennej, straciło wówczas życie. Zostali zamordowani w dniach 12 i 16 grudnia 1952 roku. To jest taki jakby powód przypomnienia tego grudnia. Ja go jeszcze szczególnie mocno podkreślam i to od wielu lat, no też w działaniach dydaktycznych i przy okazjach rocznicowych wykorzystujemy, bo zbiega się no, z terenem Gdańska czy Trójmiasta. Nawet nie, w tym wypadku nie Gdańska, to będzie Gdynia, ale Trójmiasta. A tu przypomnijmy, że grudzień 70 roku ma miejsce w całej Polsce. To jest kilkadziesiąt ośrodków miejskich, także na południu i Kraków, i Wrocław, Warszawa, centralna część Polski, Białystok, ale największa skala wystąpień społecznych, protestów społecznych, zarówno tych właściwych grudniowych w 70 roku, jak i późniejszych, będzie miała miejsce na wybrzeżu. Ośrodki rozciągnięte od Zalewu Wiślanego i miasta Elbląga przez Trójmiasto po Szczecin, ranga Gdyni i Gdańska jest to ogromna. I właśnie ten łącznik też geograficzny, ta lokalizacja tych działań represyjnych władz komunistycznych tutaj skłania do takiego połączenia, że w tym grudniu 52 roku no dramat na terenie, czy związany, akurat sami oficerowie są mordowani już w Warszawie, tam odbywa się ta ostatnia faza i śledztwa i potem wykonanie wyroku śmierci i ukrycie ich ciał w dołach śmierci, bo normalnych pogrzebów, pochówków prawdziwych, takich no, z podaniem imienia, nazwiska, oznaczeniem grobu nie mieli. To były tylko ukryte wrzucenie po prostu ciał do dołów śmierci na tej łączce, w tej bocznej części cmentarza Powązkowskiego. W każdym bądź razie trzech wybitnych dowódców traci życie. Ich nazwiska warto przypomnieć. Komandor Stanisław Mieszkowski, uczestnik jeszcze walk o niepodległość Polski w roku 1919-20, wtedy jeszcze bardzo młody człowiek, później między innymi edukujący się w Szkole Oficerskiej Marynarki Wojennej, która do 1938 roku, 1922 działała w Toruniu, później przeniesiona została do 1938 już do miasta Gdyni, gdzie znajduje się główny ośrodek szkolenia kadr oficerskich dla Marynarki Wojennej, nieprzerwanie na Oksywiu w Gdyni. Komandor Mieszkowski został zamordowany w grudniu 52 roku jako najwyższy rangą spośród represjonowanych, jeden z twórców jeszcze w okresie przedwojennym potęgi, znaczenia siły polskiej marynarki wojennej, bohater obrony Wybrzeża w 1939 roku we wrześniu aż do 2 października, potem jeniec w niemieckim obozie w 52 roku zamordowany. Drugi pośmiertnie awansowany do stanowiska do rangi admirała. Udało się w grudniu 2017 roku po odnalezieniu identyfikacji jego ciała, dzięki też danym DNA od rodziny, temu materiałowi genetycznemu, udało się potwierdzić, że odnalezione szczątki na Powązkach to są jego. Pogrzeb odbył się w mieście, z którym najmocniej był związany, cały czas zresztą w ośrodku, które pełni no, taką, jest po prostu stolicą morską, czy wojenno-morską Polski, to Gdynia jest cały czas i jedynym ośrodkiem szkolnictwa marynarskiego wyższego wojskowego, jest jedynym też, czy najważniejszym ośrodkiem bazowania polskiej floty wojennej. Z tego powodu jakby nie zmienia się od już no, od końca lat 30. pozycja tego ośrodka i nieprzerwanie już od zakończenia II wojny światowej. Tam jest duży cmentarz marynarki wojennej i tam komandor, a pośmiertnie admirał Mieszkowski, spoczął razem z dwoma kolegami wtedy zamordowanymi. Zresztą potem dołączyło też kilkanaście innych, łącznie jest tam już teraz ponad 20 kilka pochówków innych pomordowanych w okresie stalinowskim marynarzy, a jakby przewodzi im zmarły na emigracji w latach 70. admirał Józef Unruk, ich dowódca między innymi z września i października roku 52. Drugim wysokiej rangi dowódcą z kręgu kierownictwa marynarki wojennej w okresie powojennym był admirał, pośmiertnie właśnie admirał Jerzy Staniewicz, który też był uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w młodości, też kształcił się tutaj w Toruńskim Ośrodku Szkolnictwa Wojenno-Morskiego i zamordowany również w grudniu 52 roku. Najmłodszy z tej trójki wtedy zamordowanych między 12 a 16 grudnia to był komandor porucznik Zbigniew Przybyszewski, wywodzący się z Kujaw. On był za młody, aby w wojnie, w walkach w tym okresie walk o granicę 18-21 uczestniczyć. Też absolwent szkolnictwa morskiego w Toruniu. Bohater Virtuti Militari za obronę wybrzeża we wrześniu do 2 października 1939 roku. Cała trójka została zamordowana, udało się ich odnaleźć. To jest ten jeden z największych sukcesów w tej polityce pamięci realizowanej już w XXI wieku, gdy dzięki nowym technikom, między innymi tym medycznym, także możliwościom łatwiejszym, to różne urządzenia techniczne, radarowe i inne, pomagające poszukiwać po prostu takich ukrytych grobów, szczątków w ziemi, tutaj ekipa profesora Krzysztofa Szwagrzyka rzeczywiście odniosła ogromny sukces i tę trójkę bohaterów polskiej marynarki wojennej odnalazła. Udało się w 2017 roku w grudniu zorganizować im pogrzeb. Rok później ich głównodowodzący został sprowadzono trumnę i szczątki admirała Józefa Unruga. W następnych latach pochowano także ich współtowarzyszy walki, służby, też osoby zamordowane w okresie stalinowskim związane z marynarką wojenną. To wśród nich na przykład taka znana postać admirał Adam Mochuczy. Jego zakatowano w takiej największej katowni Polski Północnej w Sztumie, w więzieniu sztumskim. W maju 1953 roku doprowadzono do śmierci. Zresztą tych ofiar po różnych więzieniach, w różnych miejscach, czy to doprowadzonych do śmierci, czy bezpośrednio zabitych, wykonano na ich wyroki śmierci, było właśnie ponad kilkadziesiąt i udało się na tej kwaterze marynarki wojennej w centralnej części cmentarza Oksywskiego rzeczywiście dzisiaj i godnie ich pochować, godnie upamiętnić. Te uroczystości praktycznie przez kilka lat odbywały się co roku, a niezależnie od tego, to i w ramach takiego tutaj edukacji patriotycznej, kształcenia i budowania lepszej orientacji w tradycji wojskowej, tradycji marynarki wojennej, młode kadry wojskowe również tam bywają na tym cmentarzu i biorą udział w takich zwykłych czynnościach związanych z porządkowaniem, ale też właśnie na okolicznościowych uroczystościach, chociażby podczas Dni Morza, czy w czasie Święta Zmarłych, biorą udział, i oczywiście podczas rocznic historycznych, między innymi listopadowych, związanych, ale to koniec listopada, związanych z utworzeniem marynarki wojennej dekretem Józefa Piłsudskiego. To do dzisiaj, czy pełni teraz już taką bardzo ważną rolę pewnego punktu odniesienia historycznego i przypomnienia tej strasznej epoki, bo tu znowu pamiętajmy, to była ta sama siła, młoda, kilka lat istniejąca Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, która kontrolowała już wówczas i szeregi organów bezpieczeństwa, praktycznie w każdym urzędzie bezpieczeństwa, w każdej jednostce także informacji wojskowej, czyli ten odpowiednik UB, Policji Politycznej, Komunistycznej Policji Zbrodniczej i Policji Politycznej w strukturach wojskowych, składał się z funkcjonariuszy, którzy byli członkami partii. Kadra oficerska jako taka, ci wszyscy gorliwi, urzędujący tam i tak naprawdę akceptujący, przyłączający się często do tych działań represyjnych, również byli członkami partii. Oczywiście wszystkie organy jakby decyzyjne, czy to partyjne, czy administracyjne, czy sądowe, na przykład czy to sądownictwa wojskowego, ono zresztą odgrywało wtedy wyjątkowo dużą rolę, te wojskowe sądy rejonowe, nowe szczególnie, czy innego typu organy były nasycone właśnie tymi funkcjonariuszami i to kierownictwo ówczesne partyjne z Bolesławem Bierutem na czele, z tymi członkami najwyższych władz gremiów partyjnych, instancji partyjnych jak Hilary Mincy, Jakub Berman, Roman Zambrowski, czy Stanisław Radkiewicz chociażby w kierownictwie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, to oni pełnili tutaj rolę decydentów i wszyscy reprezentowali w pierwszym rzędzie Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą, a jakby na drugim planie jakieś konkretne pełnione funkcje. No to samo będzie chociażby w pełniącym wielokrotnie te funkcje premiera czy wicepremiera tam chwilowo Józefem Cyrankiewiczem, też już traktowanym nie jako tam no właśnie byłym socjalistą, który przeszedł na te komunistyczne prosowieckie pozycje i był tego typu działaczem. I to jest jakby punkt odniesienia o tyle, że dla Wybrzeża, no w Gdańsku oczywiście to też było znane, dla tego naszego Trójmiasta ta tragedia z okresu stalinowskiego, w tym z tą zbrodnią na komandorach, to była taka bolesna trauma. Pamięć szczególnie mocny, no to jak gdyby ten wymiar dotkliwy mieścił się w tym, że po 56 roku pomimo formalnej rehabilitacji nie nastąpiło ani ukaranie sprawców, ani ukaranie osób, które były po prostu winne tych represji, ale nie nastąpiło nawet umożliwienie zbudowania grobów, czyli po prostu nie mieliśmy tutaj możliwości prawdziwego upamiętnienia i zwykłego pochowania, po prostu pochowania bohaterów, co i dla rodzin, dla kręgu współpracowników, dla bliskich, tych, którzy walczyli chociażby pod ich rozkazami, czy byli współtowarzyszami walki też tam z kręgu oficerskiego, a przeżyli, było po prostu niedopuszczalne. Tu warto zresztą przypomnieć, że przebywający wówczas na emigracji wraz z częścią rodziny, admirał Józef Unruch, który no nie podjął tego ryzyka, poniósłby najprawdopodobniej śmierć tak jak jego podkomendni w latach 50., a może jeszcze wcześniej, jak jego współtowarzysze, koledzy, no chociażby właśnie jak admirał Mochuczy na przykład, Adam Mochuczy. Otóż admirał Józef Unruch podjął decyzję o pozostaniu na emigracji, osiadł ostatecznie w centralnej Francji, tam w tym Montresor został pochowany, ale w swoim testamencie, aby nie podzielić losu, no między innymi majora Henryka Sucharskiego, którego do celów propagandowych i z taką właśnie wybiórczo przetworzoną biografią władze komunistyczne i w dekadzie ogromnie wykorzystywały, ukrywając no, najważniejsze fakty z bohaterskiego i wspaniałego z życiorysu Sucharskiego. Udział w wojnie polsko-bolszewickiej, wielkie zasługi, pierwszy awans oficerski na stopień podporucznika, virtuti militari za dzielne bicie bolszewików. To były rzeczy, no, które oczywiście w komunistycznej Polsce były niedopuszczalne, ale to była właśnie taka ogromna manipulacja nad majorem Sucharskim, gdy w 71 roku organizowano jego pogrzeb uroczysty, gdy z Włoch przeniesiono, bo tam zmarł zaraz po wojnie w 1946 roku na Westerplatte. Admirał Unruch zapisał w swoim testamencie, że zgadza się na pogrzeb w Polsce pod warunkiem, że jego podkomendni zostaną odnalezieni i godnie pochowani. Dopisał też, że sprawcy mają być ukarani. To było już fizycznie niemożliwe w drugiej dekadzie, pod koniec drugiej dekady XXI wieku sprawcy byli już no, ponad stuletni, po prostu nie żyli, byli już poza zasięgiem tej naszej ziemskiej sprawiedliwości. Ci ważniejsi decydenci, zresztą część mniej więcej zidentyfikowana, po prostu już zmarła dawno, dawno temu, zbrodniarze okresu stalinowskiego, poza bardzo nieliczną grupą, którą rzeczywiście wymiar sprawiedliwości próbował, a czasami nawet dosięgnął, ale to już taką malutką grupkę na początku lat 90. Pamiętajmy, pion prokuratorski, dzisiaj jakby w ramach struktury Instytutu Pamięci Narodowej, ale realnie pamiętajmy, to jest jakby no, struktura no, ogromnym zakresie tutaj niezależności. Działa ona realnie na jako taki pion czy grupa prokuratorów oddelegowanych z Prokuratury Powszechnej do Instytutu Pamięci Narodowej i tworzą tam tę strukturę, która się nazywa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Funkcjonuje w ramach nowej ustawy, ma w ogóle tradycje sięgające roku 1946. Wtedy oczywiście no, Sowieci nie dopuściliby do ścigania zbrodni komunistycznych, czy własnych, czy ich podkomendnych komunistów lokalnych w różnych krajach. Za to ścigała wtedy zbrodnie niemieckie, zresztą taka była pierwsza nazwa niemieckich, później hitlerowskich. A następnie w 91 roku, to był efekt no, zmian politycznych, likwidacji cenzury, generalnie osłabnięcia, czy już na formalnego upadku systemu komunistycznego, rozwiązania komunistycznej partii, także tej PZPR, wspominane przeze mnie i od wiosny 91 roku działa już Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zresztą wtedy z takim dodatkiem jakby odwróconym, nazwa odwrotnie ustawiona niż dzisiaj, bo było po myślniku Instytut Pamięci Narodowej i ta prokuratura, czy ten organ śledczy rzeczywiście ma już tą 32-letnią tradycję, ale na początku lat 90., w tych pierwszych kilku latach, miał jeszcze możliwość ścigania części zbrodniarzy epoki stalinowskiej, ale była to już grupa malejąca z każdym rokiem, no, ze względów biologicznych, odchodząca, coraz trudniejsza do uchwycenia. Dodajmy, część gdzieś tam się ukryła, zniknęła, pozmieniała nazwiska, czy no, ukryła te swoje adresy, losy życiowe, część była za granicą, także bardzo ciężko było ich ścigać. Ale tę część testamentu admirała Onruga, wykonalną, czyli odnalezienie szczątków pomordowanych, jego podkomendnych, uroczyste pochowanie, rzeczywiście rozpoczęto realizację, częściowo zrealizowano już w 2017 roku i w 2018 roku takim uzupełnieniem przywracania pamięci o bohaterach, o prawdziwych twórcach polskiej marynarki wojennej po 1920 roku, gdy mieliśmy już morze, po zaślubinach, po zajęciu po prostu Pomorza w styczniu i lutym 2020 roku, rozpoczęciu budowy prawdziwej no, bazy, jaką stała się ta część północna no, wielkiego miasta Gdyni, czyli Oksywie, to jest też miejscowość o starej średniowiecznej tradycji, ale tam rozpoczęto budowę, otóż przywracanie tej pamięci pięknie zwieńczono w październiku roku 2018. Gdy jakby łącząc to zresztą z trwającymi już obchodami, przygotowaniami do stulecia odzyskania niepodległości z tej warszawskiej, mazowieckiej, lubelskiej, małopolskiej perspektywy, bo tam rzeczywiście listopad, a nawet częściowo jak dla południa i dla Małopolski to już październik, jest tym czasem niepodległości w 18 roku, ale robiono te uroczystości oczywiście też tutaj na północy Polski i pogrzeb uroczysty admirała, to był pogrzeb morski, pogrzeb wojenny z Havru, z Montresor we Francji do portu w Havrze. We Francji przewieziono admiralicja i generalnie marynarka wojenna Francji pożegnała wybitnego żołnierza, wspaniałego dowódcę, awansowanego pośmiertnie na wyższy jeszcze stopień admiralski, na admirała floty. Został przewieziony i uroczyście pochowany w Gdyni. To była jedna z największych uroczystości w ogóle chyba tej dekady, jeśli nie dwudziestolecia. Co roku potem w kolejnych latach jakby były te dochówki kolejnych odnalezionych, zidentyfikowanych pomordowanych w okresie stalinowskim bohaterów no, tego oporu antykomunistycznego i z tym się też wiąże właśnie los bohaterów takich jak komandor Stanisław Mieszkowski, komandor pośmiertnie obydwaj admirałowie Jerzy Staniewicz czy komandor porucznik pośmiertnie komandor Zbigniew Przybyszewski. Warto o tym czasie pamiętać, bo dzisiaj wśród nas ludzi pamiętających, czyli musieliby mieć 80 kilka, 90 parę lat, jest po prostu tylko kilka procent. Są to osoby już też mniej aktywne ze względów zdrowotnych, komunikacyjnych, a więc tak naprawdę świadków tamtej epoki, czasów zbrodni stalinowskiej mam mało, a pamiętajmy, ta epoka jest cały czas bardzo ważna. Wszystko, co złego się stało w stanie wojennym, co się działo złego, te okrucieństwa, ta bezwzględność władz w latach 70., to miało też korzenie w tej epoce stalinowskiej i tego samego nadpolitycznego organizatora, czyli cały czas ta sama Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, ale też właśnie cały czas ta sama zła, brutalna tradycja takiej władzy bezwzględnej, władzy dyktatorskiej, a więc warto o tym pamiętać, bo niestety co gorsze, ta tradycja się nie urodziła w Polsce sama, nie była ona własnego chowu, własnego dziedzictwa, ale została po prostu przywleczona, zainfekowana jakby Polskę i polskie no jakby tam środowiska polityczne, niektóre z Moskwy, to już w latach 20., gdy rozbudowywano ruch komunistyczny, on tam jakichś własnych lokalnych wyznawców miał, ale tak naprawdę przede wszystkim pieniądze, szkolenia, to już w latach 20., 30. jeszcze większe skala w ramach międzynarodówki komunistycznej i całego tego ogromnego moskiewskiego wsparcia, obojętnie czy były to Chiny jeszcze niekomunistyczne, czy była to Polska jeszcze niekomunistyczna, czy Ameryka nigdy niekomunistyczna. Wszystkie te kraje miały komunistyczne partie swoje, które były z tejże Moskwy finansowane, wspierane, pełniły one zresztą szereg ról, nie tylko polityczne, nie tylko przygotowywanie do ewentualnego zdobycia władzy, ale też takie szpiegowskie, wywiadowcze, destabilizacyjne, jakieś tam terrorystyczne, czy inne. I o tej epoce stalinowskiej warto z tego powodu pamiętać, bo niestety Rosja, jak się okazało, no ostatnio tak zupełnie naocznie, czyli po najeździe na Ukrainę 24 lutego, u nas przepiękny, smakowity dzień, bo był to tłusty czwartek, 2022 roku zaczęła się straszna, okrutna, brutalna wojna, która doprowadziła między innymi do jednej z takich bolesnych konsekwencji, o których tu wspominałem, przy stanie wojennym, czyli milionowej, przede wszystkim wewnętrznej, bo największa grupa wielomilionowa dzisiaj to nie wiem, czy to już nie jest około 10 milionów Ukraińców, którzy czasowo, a niektórzy długotrwale, około 5 milionów bardzo długotrwale, czyli trwa już to kilkanaście miesięcy, straciła i opuściła miejsce zamieszkania, to, które zajmowała do tej pory na Ukrainie, przede wszystkim przenosząc się na tereny zachodnie, bezpieczniejsze, z terenów wschodnich, tak mniej więcej południkowo dzieląc terytorium Ukrainy. Część Ukraińców jeszcze gorzej wylądowała, bo rodziny zostały rozbite już zupełnie i wylądowała poza granicami, zresztą przez kilka miesięcy, czy nawet ponad pół roku, Polska była takim miejscem gościny, która w apogeum tam sięgnęła 2,5 do 3 milionów jakby jednorazowo Ukraińców, których gościliśmy, ale to rozproszenie dzisiaj społeczności ukraińskiej po Portugalię, po Norwegię, no i oczywiście bardzo duża część też osiadła tutaj zaraz na zachód, kraj zamożniejszy, atrakcyjniejszy pod tym względem, czyli w Niemczech, to jest też tragedia, taka typowa wojenna, po każdym konflikcie między innymi dochodzi właśnie do takiego rozbijania, rozdzielania rodzin, do ucieczki części, gdzie tam rodzeństwo, bliscy, dzieci i rodzice no po prostu się rozpraszają, tracąc ze sobą kontakt i niesie to szereg negatywnych konsekwencji. Dzisiaj mieliśmy taki piękny głos często bywającego w tych środowiskach polonijnych i to w tych dalekich, tam właśnie ojciec dyrektor odwoływał się do swoich spotkań z tymi migrantami z Polski, w tym liczna grupa ze stanu wojennego z lat 80., którzy osiedli w odległej Kanadzie i to jeszcze wspominał o tym obszarze nad Oceanem Spokojnym, gdzieś tam okolice Vancouver, czy tam sąsiednie Seattle, to te amerykańskie też stany wschodnie, zachodnie, no tragedia zupełna, bo to rzeczywiście i koszty, i ceny, komunikacja, to i do dzisiaj jest bardzo trudno generalnie za ten ocean dotrzeć, bardzo kosztownie dla wielu osób takie rozstanie bliskich, krewnych, to jest takie rzeczywiście już jakby utracenie, albo takie no w dużej mierze na znaczną część roku definitywne utracenie bliskiego członka rodziny. I mówiąc o tej Rosji, no ja po prostu cały czas podkreślam, że my musimy się o tych zbrodniach komunistycznych, zbrodniach epoki stalinowskiej uczyć, dbać o pamięć. Też z jednej strony należy się to tym bohaterom, bo gdyby nie ich poświęcenie, gdyby nie ich odwaga, gdyby nie ich ofiara życia, to prawdopodobnie dzisiaj byśmy nie mieli kościołów, nie mieli własności prywatnej albo no mieli w jakiejś takiej formule no nie wiem, chińsko-sowieckiej czy chińsko-rosyjskiej z bardzo dużym ograniczeniem dla większości ludności dostępu do prawdziwej własności. Mielibyśmy oczywiście odcięcie od naszych tradycji historycznych, a kto wie, nawet jakbyśmy kulturowo stali i językowo, byłaby generalnie raczej sytuacja katastrofalna, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa, gdyby nie ci, którzy oparli się, opierali i próbowali się bronić. My w jakimś stopniu te postępy tej stalinizacji, postępy dechrystianizacji, tej bolszewizacji życia zatrzymaliśmy tutaj. Był to wysiłek taki ogromny, zbiorowy, bardzo duże osiągnięcia na tym polu. No, i to zostało zresztą pięknie przypomniane w ubiegłym roku podczas uroczystości i całego upowszechniania wiedzy o prymasie tysiąclecia i uroczystości beatyfikacyjnych kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo on na tym polu miał ogromne znaczenie. Teraz w ostatnim roku znowu przypominano innego kapłana, który tak nas bronił, szczególnie w latach 60., 70. zresztą jest zaliczany dzisiaj po udowodnieniu już przez prokuraturę otrucia w 87 roku w istocie do ofiar tych spóźnionych, tej jakby drugiej części, no formalnie już po likwidacji stanu wojennego, ale w rzeczywistości liczymy je do tej samej jakby kategorii, tej samej grupy. Zresztą tutaj mamy decydentów o zbrodni, czyli tych władz komunistycznych, które kontrolowały między innymi aparat bezpieczeństwa, a domniemanie jest takie, bo tutaj nie ma jeszcze pewności prokuratorskiej co do faktycznych sprawców tego otrucia, za to jest już pewne, że nie był to wypadek, że nie było to jakieś przypadkowe zatrucie, takie niezamierzone, tylko mamy tutaj świadome dosypanie do najprawdopodobniej pokarmu, napoju i z premedytacją zamordowanie kapłana, który miał ogromne znaczenie i to już szersze niż tylko ogólnopolskie, nie tylko w obronie wiary, ale także właśnie w próbie takiego no, generalnie fundamentalnego skrytykowania krytykowania i obalenia władzy komunistycznej. Jego zasługi na tym polu pięknie. Dzisiaj odbywała się konferencja, warto zresztą o niej wspomnieć, taka dwudniowa, duża w delegaturze IPN w Bydgoszczy, ale współorganizatorem, głównym tak naprawdę organizatorem było Centrum Badań nad Historią Solidarności i Oporu Społecznego, kierowane przez profesora Wojciecha Polaka przy Uniwersytecie, przy Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I tam między innymi w jednym z referatów pani profesor Lucja Marek wspominała o jednym z dokumentów z 1983 roku sporządzonym przez jednego z wysokiej rangi funkcjonariuszy kierowniczego szczebla Aleksandra Merkera z Urzędu do Spraw Wyznań, który w 1983 roku podsumował wyniki pracy duszpasterskiej i generalnie aktywności w latach 70. dzisiaj Sługi Bożego, kandydata na ołtarze księdza Franciszka Blachnickiego. I tam było takie piękne stwierdzenie. Tysiące działaczy Solidarności, tej, która w latach 80-81 tak potężnie się rozrosła, to byli wychowankowie ruchu oazowego. Gdyby go nie było w latach 70., tych kadr by zabrakło. Tam padło też takie pytanie, w jakim stopniu NZS na przykład, bo też no i w tym kręgu to się pojawiło, ale na pewno generalnie Wielki Ruch Solidarności bardzo dużo zawdzięczał i właśnie wspominanie tych wszystkich, którzy te ofiary ponieśli, jest tu bardzo ważne, bo to są ludzie wielce dla nas zasłużeni, dla tego lepszego świata, w którym dziś żyjemy, tego, co mamy dobrego dzisiaj, a z drugiej strony jest to też lepsze zabezpieczenie nas w sensie pewnej edukacji, która jest potrzebna wojskowym, służbom, wszystkim obywatelom, młodemu pokoleniu, które potencjalnie może no, w ramach poboru, w ramach służby takiej no, okresowej, ale która być może będzie znowu obowiązkowa. Pamiętajmy, mamy tylko w tej chwili ten obowiązek służby wojskowej jakby ograniczony do ochotników, ale to jest tylko regulacja tymczasowa prawna. Lada chwila może nam grozić to, co jest na Litwie, to, co jest w Szwecji, to, co jest w Finlandii, gdzie mamy znaczną, no to, co jest chociażby w Izraelu, w wielu innych krajach świata, gdzie mamy powszechną, obowiązkową służbę wojskową wszystkich obywateli, a w niektórych krajach nawet ona jest przenoszona na młode kobiety, czy odbycie przeszkolenia, powszechne, obowiązkowe odbycie przeszkolenia wojskowego i tutaj rzeczywiście taka edukacja naszym wrogiem, no wiemy, kto może być, nie będą to Eskimosi, ani żadni Marsjanie, naszym wrogiem może być Rosja, może być państwo moskiewskie, to jakie ono istnieje, to z jakim mamy po prostu, no niestety przykrość sąsiadować, no być nie tak daleko, bo tam Białoruś to jest tak naprawdę część Rosji, a bezpośrednio z obwodem, który nosi nazwę Kaliningradzkiego, to jest jednak ich formalna nazwa i na mapach rosyjskich nie znajdziemy nazwy naszej starej historycznej Królewiec, ani niemieckiej Königsberg, tylko po prostu mamy ewidentnie tę nazwę Kaliningrad i obwód kaliningradzki to jest rzeczywiście taka duża enklawa, której blisko sąsiadujemy, nasycona wojskiem, będąca dla nas bardzo niebezpiecznym obszarem. My musimy wiedzieć, jakie to państwo jest, po to, żeby się lepiej zabezpieczać. Też, żeby wiedzieć, w którym momencie złożyć broń, w sensie, może nie tyle złożyć broń, mniej wydawać na zbrojenia, mniej już się angażować w cele wojskowe. Bo gdy zobaczymy na przykład, że Rosja zaczyna sama potępiać swoich zbrodniarzy, naprawdę uczestniczy w jakimś ruchu rozliczeniowym, także już takim, no gdy sprawców nie możemy ukarać, ale gdy można ich jednak potępić, gdy w podręcznikach, w materiałach rozmaitych, w uroczystościach będzie to widoczne, a Rosja prowadzi taką politykę meandrującą, nawet sam Putin, bo bywały okresy, w którym on był dość aktywny na polu przypominania i upamiętniania ofiar zbrodni stalinowskich, a niestety bywają okresy, w których nie tylko, że nie jest aktywny, jest bierny, ale wręcz potrafi doprowadzić do sytuacji, że są dewastowane, zamykane, blokowane upamiętnienia, czy niszczone. No my się z tym zetknęliśmy chociażby w Twerze, mieście, które czasowo w okresie stalinowskim nosiło nazwę Kalinina, no miejsce strasznej zbrodni wymordowania tysięcy, między innymi polskich policjantów, to większość z nich miała piękne życiorysy w młodości wojskowe, bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej i ta tragedia z roku 1940 tak ładnie tam upamiętniona w części została ukryta przed mieszkańcami tego dużego wojewódzkiego obwodowego miasta na północ od Moskwy. Ostatnio zdewastowano w Rosji zakryto piękne upamiętnienie wielu tysięcy Polaków zamordowanych na terenie obwodu irkuckiego na Syberii, to się nazywa Piwowaricha, a więc mamy przykłady no takich rzeczywiście rzeczy, które budzą bardzo poważne wątpliwości. Jeżeli ktoś jakby tych potępień nie wykonuje, nie upamiętnia ofiar no, zbrodni tam z przeszłości, to jest taka obawa, że on sam może do tego sięgnąć, lepiej po prostu tę wiedzę upowszechniać. No i teraz kontynuując jakby chronologicznie, no to tutaj uzasadniam jakby to przywołanie tego grudnia 52 roku, bo to jest Trójmiasto, bo to jest właśnie Gdynia, która tak burzliwie będzie dotknięta, tak boleśnie będzie dotknięta. Pamiętajmy, w grudniu 70 18 ofiar śmiertelnych, setki, a generalnie no, z wiadomych względów ludzie bali się, ukrywali rany, a więc najpewniej tysiące poranionych, tylko do dzisiaj jakby niezidentyfikowane, nieopisane, chociaż co jakiś czas, no, prawie że co roku się pojawiają jakieś nowe grupy osób, które jakieś przynoszą zaświadczenia, opisy, no dosłownie pamiętam w sierpniu zeszłego roku w ramach wyróżnień na terenie sali BHP chyba kolejną osobę, która po 50 latach gdzieś tam przyniosła jakąś taką relację dotyczącą właśnie poszkodowania, poranienia w czasie protestów społecznych w grudniu 70. Otóż mamy tę kolejną falę. Tylko rok 70. to już będzie oczywiście troszkę inna epoka. Państwo komunistyczne będzie istniało, licząc no od roku 44 będzie już istniało te 26 lat prawie, będzie miało na swoim koncie różnorodne no jakieś tam osiągnięcia w sensie odbudowy kraju, nawet budowy i rozbudowy części przemysłu, zagospodarowania tych części ziemnowych, stworzenie no na pewno no sytuacja będzie lepsza niż w okresie klasycznym stalinowskim, więc po 56 roku pewna poprawa także na polu rolnictwa nastąpi, a z drugiej strony będzie szereg blokad rozwojowych, ewidentnie wynikających z tego niedemokratycznego charakteru państwa, z braku no, wymiany myśli, braku wolności słowa, możliwości krytyki władz. To się będzie ujawniało między innymi w ośrodkach tych bardzo rozwojowych, uprzemysłowionych, takich jak ośrodki portowe, Gdynia, Gdańsk, Szczecin, kontakty ze światem troszkę większe i poczucie swego rodzaju beznadziei, no chociażby dla tych, którzy mieszkali w hotelach robotniczych i wiedzieli, że bez względu na to, i te pensje za wysokie nie były, ale że są w istocie skazani na jakieś wieloletnie takie wegetowanie, ciasnotę, wręcz często brak możliwości założenia normalnego, założenia rodziny, zamieszkiwania z bliskimi, posiadania dzieci. To była taka no troszkę makabra tych hoteli robotniczych. To były na bardzo niskim poziomie takie no wspólne sypialnie o bardzo złych warunkach. To był jeden z bardzo silnych powodów takich do niezadowolenia, do buntu. To oczywiście były też inne elementy, bo w niektórych ośrodkach ówczesny system ekonomiczny miał dość duże problemy na przykład z organizowaniem rynku pracy dla kobiet, lżejszej pracy poza przemysłem ciężkim, generalnie pracami fizycznymi, takimi typowo męskimi. Elbląg był na przykład takim ośrodkiem z dużą ilością, tam chyba 1500 kobiet w tym okresie dosłownie tych protestów grudniowych i generalnie też 71 roku, bo one trwały jeszcze te kilka tygodni, a tak naprawdę dwa bite miesiące, styczeń, luty roku następnego. Tam będzie ten problem bezrobocia się pojawiał dla części osób, czy może trudności ze znalezieniem pracy. No i oczywiście przede wszystkim niska jakość tej pracy, niskie płace, niskie, bardzo marne warunki, często takie techniczne, bardzo słabe BHP. To powodowało też to niezadowolenie. No oczywiście najboleśniejszym ciosem w grudniu 70 będzie ta drakońska podwyżka, kilkudziesięcioprocentowa przy niskim poziomie dochodów, a ciężkiej, trudnej pracy budziło to naturalny odruch oburzenia, jak władza tak może, i to jeszcze mamy rodzaj takiej bezczelności w religijnym społeczeństwie o bardzo silnej tradycji też obchodów, no pamiętajmy, pod względem takiej rodzinności i też tej, no nie wiem, jakby chęci tego wspólnego spotkania też przy stole, no to już tradycja, święta przypadające na miesiąc grudzień, święta Bożego Narodzenia są no świętami wyjątkowo też mocno związanymi z taką no wspólną nie tylko Wigilią, ale tym świętowaniem przez następne dni, a tutaj władza funduje nagłą podwyżkę i ten stół wigilijny robi się o kilkadziesiąt procent droższy, a żadnej rekompensaty nie ma. Wręcz odnotowano taką stagnację, a gdzieniegdzie nawet zastój wynagrodzeń gdzieś tam pomiędzy 68, 69, bo tu mamy grudzień, końcówkę, a rokiem 70. Powodów do tego niezadowolenia jest rzeczywiście bardzo dużo. Oczywiście to jest jakby ta pierwsza sfera, to są oczywiście względy ekonomiczne, fizyczne, ale pamiętajmy, że będzie też i sfera polityczna, bo wśród aktywistów, wśród działaczy, tych, którzy organizowali te protesty, było wielu, no, którzy pamiętali też dawne cele ludzi wywodzących się czy ze środowisk, czy mających bliskich w środowiskach związanych chociażby w okresie II wojny światowej z Armią Krajową, pamiętających Polskę przedwojenną, która mimo wszelkich problemów, ale jednak do 26 roku no, była pełną demokracją, a i później na pewno nie była krajem w żaden sposób porównywalny do totalitarnego reżimu, jaki po 44 roku komunistyczna władza zafundowała. Ten brak wolności wszelkich słowa, wolności indywidualnych, wolności zbiorowych, utrudnienia no, skorzystaniu z wolności wyznania, te ogromne ograniczenia, nieprzerwanie od 44 roku wolności zrzeszania się, to limitowanie możliwości przełamane w sierpniu 80 roku. To był ten wielki sukces przy powstaniu Solidarności, ale to dopiero będzie 80 rok. Za to w 70 roku między innymi to też będzie dla tej bardziej lepiej zorientowanej, lepiej politycznie, to niekoniecznie musiało stać za tym wykształcenie, ale bardziej takie doświadczenie życiowe, wiek i pewna obserwacja życia, ale to też tkwiło u źródeł tego protestu. No oczywiście pamiętajmy, że 2 lata wcześniej był wielki protest z dużym udziałem inteligencji, ośrodków akademickich, ale nie tylko, bo jeden z większych ośrodków właśnie Trójmiejski wcale nie tylko ośrodkiem uniwersyteckim czy politechnicznym stanął przy protestach roku 68. A więc pamięć o tych protestach i wyrażeniu niezadowolenia ze złych rządów, ze złej polityki państwa, w tym złej na polu kultury, jakby nakładała się i w roku 70. ta sfera ekonomiczna najważniejsza wcale nie była jedyną i cały czas jakby tutaj powodem niezadowolenia będzie ta partia, zła, źle rządząca partia i w grudniu 70. to się między innymi ujawni przy tych komitetach podpalonych. Pamiętajmy, no płonie i częściowo zostaną zniszczone i w Szczecinie komitety wojewódzkie, w Gdańsku zwany Reichstagiem, no to tutaj wykorzystywano taką ikoniczną fotografię z Berlina, która była teraz wykorzystywana, czy wykorzystywano to odniesienie i oczywiście chodziło o najważniejszy organ władzy. Nie było wówczas ważniejszego, to tak jak no, z dzisiejszej perspektywy, jeżeli chodzi o część tam uprawnień, no to byłaby siedziba i urząd wojewódzki na tym poziomie miasta wojewódzkiego i siedziby wojewody. My jesteśmy akurat w województwie dwustołecznym i mamy dwa różne jakby urzędy. Urząd wojewódzki główny się mieści w Bydgoszczy, a tutaj bardziej istotnym urzędem jest urząd marszałkowski, jeżeli chodzi o pieniądze, tam pozycje, znaczenie i pewne uprawnienia, chociaż jest oczywiście obiekt i filia tego Urzędu Wojewódzkiego. Wtedy najważniejszym organem władzy był Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Stałe miejsce pracy kilkuset etatowych pracowników. Dzisiaj w gmachu gdańskiego Komitetu Wojewódzkiego, byłym gmachu, można znaleźć siedzibę prokuratury regionalnej. Potężne gmaszysko, duży biurowiec, taki starego typu, całkiem zresztą taki no, ładnie się prezentujący, bliziutko niewielkiego, gotyckiego, prześlicznego kościoła świętej Elżbiety. Można rzeczywiście takie zderzenie, nawet troszkę i zdziwienie, że do tej zabudowy gotyckiej dobudowano no, takie biurowisko w stylu lat 30., bo chyba z tego okresu ten obiekt jeszcze z okresu przedwojennego czy 20. pochodzi. Ten obiekt zaatakowany, także Komitet Powiatowy w Elblągu, to był przykład rzeczywiście dla partii rządzącej, dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stanu niezadowolenia społeczeństwa i rzeczywiście też takiego celnego trafienia, bo to było ważniejsze niż siedziba milicji obywatelskiej i zarazem służby bezpieczeństwa, niż siedziba właśnie władzy administracyjnej. Wtedy jeszcze czasowo były od 50 roku zlikwidowane urzędy wojewodów, a więc mieliśmy tę strukturę prezydiów wojewódzkich rad narodowych, ale właśnie obiekty prezydialne, obiekty policyjne, obiekty władz i lokalnych, władz miejskich, Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni. One też były oczywiście obiektem czy ataków, czy protestów, czy manifestacji, ale komitety partii były najważniejsze i zaatakowanie ich i to jeszcze skuteczne, było takim rzeczywiście dobrym, mocnym ciosem w pozycję partii, w jej wizerunek i oczywiście też powodem do jej wściekłości, do oburzenia To po części tłumaczyło też tę brutalność władzy, no między innymi ujawnioną w ten czarny czwartek 17 grudnia 1970 roku, gdy największa liczba ofiar padnie w Gdyni. I będziemy tutaj mieli, ja tu zresztą właśnie ten gdyński wątek tak podkreślam, bo on się tak ładnie, to samo miasto wiąże z komandorami i z tym, co się stało lat wcześniej 18. Tu mamy, tylko pamiętajmy, zbrodnia na komandorach nie jest popełniona na terenie Gdyni. Ich z Gdyni zabrano i przewieziono do Warszawy, do największej katowni na Rakowieckiej. Tutaj też warto to przypomnieć. Z całej Polski. Obojętnie, o tu z Torunia zabrano, a tak naprawdę nie zabrano jej z Torunia, ona była torunianką, ale bohatera Armii Krajowej, a po wojnie mającą pewne kontakty także z powojenną konspiracją, w tym z ludźmi, żołnierzami Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Elżbieta Zawadzka, ona została aresztowana akurat w swoim ówczesnym miejscu pracy, zresztą gdzie się troszkę tak schroniła, by być na uboczu. Oficer Armii Krajowej, zasłużony kurier komendy głównej AK, bohater II wojny światowej, została aresztowana w 50 roku w Olsztynie. Tam spędziła tak naprawdę jedną noc, zresztą w dzisiaj istniejącym areszcie, i przewieziono ją do Warszawy na Rakowiecką. I z każdego miasta w całej Polsce, czy w latach 40., czy w latach 50., czy w latach 70. albo 80. o rodzinach chociażby Kornel Morawiecki, no do niedawna urzędującego premiera, najbliższa, czyli tata świętej pamięci, już bohater Solidarności walczącej, założyciel, twórca, czy Anna Walentynowicz z Gdańska, jej syn też znany, działacz Solidarności, Janusz Walentynowicz, oni wszyscy byli wywożeni, byli represjonowani i więzieni, między innymi, to nie były jedyne ich jakby te więzienne ścieżki, ale właśnie w więzieniu na Rakowieckiej. Tam byli uwięzieni z tamtego więzienia w okresie stalinowskim. No niestety część osób wywożono i mordowano i chowano w tych dołach śmierci, czy byli mordowani na terenie samej Rakowieckiej, a byli wywożeni później na Powązki, ewentualnie tam na Wałbrzyską, czy do innych obiektów. Dzisiaj wreszcie, po wielu, wielu latach starań, udało się mniej więcej przystosować, to jeszcze epoka prac przed nami, długie lata. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście uda się chociaż minimalnym stopniu, nawet przy może teraz, no tak użyję delikatnych określeń, oszczędnościowej polityce resortu kultury, jeśli chodzi o to muzealnictwo historyczne. Tu się no nie spodziewam niestety kontynuacji tego wielkiego frontu, który muzealnego i w tym muzeów historycznych, które zapoczątkował premier, już były wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, ale liczę na to, że ze względu też na rangę tych obiektów, na znaczenie, że część z nich w jakimś stopniu będzie miała wsparcie, będzie uzyskiwała, tam w wypadku jeszcze Rakowieckiej jest bardziej specyficzna formuła, bo ona jakby nie tylko pod Ministerstwo Kultury, ale także pod prezesa i pod Instytut Pamięci Narodowej podlega, ale to jest takie no, miejsce, w którym tam na samej ścianie, jak podejdziemy od strony ulicy, to co jest otwarte, nawet gdy więzienie do 19 roku, do początku jeszcze ostatni więźniowie tam byli, pracowało, już częściowe tam jakby takie para muzeum budowano, tworzono, to jeszcze pod szefostwem wtedy pana doktora Jacka Pawłowicza, ale na zewnątrz było te 358, to jest w internecie dość dobrze opisane, były nazwiska bohaterów, żołnierzy, którzy, przede wszystkim żołnierzy, którzy zostali zamordowani w okresie stalinowskim. Tam byśmy właśnie znaleźli komandora Mieszkowskiego, komandora Staniewicza, Przybyszewskiego, czy chociażby największą, jedną z najwybitniejszych postaci II wojny światowej, polskiej generalicji, generała Augusta Emila Fildorfa, pseudonim Nil, którzy tam stracili życie. To miejsce pamięci, mam nadzieję, że będzie funkcjonowało, będzie pracowało. Ale wracając właśnie do tej Gdyni, podkreślam tutaj jej rangę w 70. No i oczywiście to jest ten jakby najbardziej tragiczny moment całego grudnia, bo później, pamiętajmy, protesty społeczne nie kończą się w grudniu 70. roku. W grudniu 70. kończą się tak naprawdę te brutalne działania władz. Władze są pod pewnymi względami trochę już zaspokojone. Na dodatek nastąpiła zmiana na szczytach władzy. Przede wszystkim odsunięto i odesłano w istocie na emeryturę Władysława Gomułkę, a stopniowo część jego najbliższych współpracowników. Dochodzi do władzy Edward Gierek, lokując się i ściągając do ścisłego kierownictwa grupę swoich znowu bliższych. I w lutym i styczniu, częściowo to jeszcze będzie miał pewne napięcia, będą i w późniejszym okresie wiosny, ale tak naprawdę trwa, szczególnie w tych najsilniejszych ośrodkach, ośrodkach, które wcześniej były objęte wielkimi manifestacjami, protestami, zamieszkami, starciami z wojskiem, policją. Teraz trwa akcja bardziej zamknięta w zakładach pracy, w dużych przedsiębiorstwach, gromadzenia postulatów, spotkań z władzami i jednak domagania się jakby cały czas tego samego. Wycofajcie się z tych podwyżek, naprawcie, poprawcie pewne elementy działań gospodarczych i rzeczywiście w momencie, tu pamiętajmy, no jakby protesty grudniowe zaczęły się na największą skalę na Wybrzeżu, tu od Elbląga po Szczecin, z Trójmiastem w roli głównej, ale zwycięstwo przyszło w lutym roku 1971 od Łodzi. To wielkie protesty, przede wszystkim tych kobiecych załóg zdominowanych przez kobiety, doprowadziły do tej swoistej rewolucji i wycofania się Edwarda Gierka z podwyżek i wielkiego zwycięstwa. Zresztą to zwycięstwo było odłożone, bo czy miało następne w kilku latach skutki, chociażby ta poprawa polityki mieszkaniowej. Bez grudnia 70, bez tych protestów przełomu 70-71 nie byłoby tej poprawy warunków życia ludności, które no ja tutaj się czuję osobiście trochę beneficjentem, bo dokładnie jako rocznik 64 urodzony pamiętam już jako 10-latek tą poprawiającą się w połowie lat 70 Polskę z większą ilością mieszkań, z tą ciepłą wodą, ogrzewaniem centralnym. To widziałem u znajomych, kolegów. Ja akurat całe lata w starym budownictwie mieszkałem, gdzie trochę inaczej trzeba było, za to metraż mieliśmy ciut lepszy i bliżej centrum. Za to generalnie widziałem już ten sukces. No i oczywiście też po grudniu 70 została ta pamięć zrywu społecznego, która bardzo mocno przyczyni się i będzie jednym z kilku elementów. One się tak nawarstwią, łącznie oczywiście z pojawieniem się Ojca Świętego z Polski, tego wielkiego budziciela Polaków, takich no w dużej mierze śpiących, z tym pogodzonych no w tym komunistycznym państwie, to co przyjdzie w 79 roku po pierwszej pielgrzymce dzisiaj świętego już Jana Pawła II do Polski i rodzi się ten sierpień. No i oczywiście konsekwencją sierpnia, jego sukcesu, potęgi 10-milionowego ruchu będzie ta zemsta komunistycznych władz, przyjdzie 13 grudnia i generalnie cała ta epoka stanu wojennego i lat następnych, gdzie władza będzie pilnowała, żeby nie daj Boże już tej partii nam nikt tutaj nie zaszkodził, nie zmieniał, nie likwidował, nie dziesiątkował, bo pamiętajmy, Solidarność nie dość, że kilkaset tysięcy, według najbardziej maksymalnych danych, nawet milion prawie, 1/3 jakby członków partii została wciągnięta do Solidarności, to część została na tyle wciągnięta, że już nigdy nie wróciła do partii, a poza tym Solidarność przede wszystkim odegrała ogromną rolę, zablokowała napływ nowych członków w większości. Tak ogromnie zablokowała, że partia już straciła impet, przyrost, ewidentnie słabła przez całą dekadę lat 70. aż do swojego ostatecznego rozpadu i rozwiązania w styczniu roku 1990. To tyle tytułem wstępu, ale ten łącznik w postaci rządów PZPR przy tych wszystkich działaniach represyjnych i tych kryzysach, czy to tej apogeum epoki stalinowskiej, represjach, czy w okresie protestów grudniowych 70 roku, czy w grudniu 81.
Bardzo dziękuję. W ten sposób dotarliśmy do tego grudnia 81 roku. Telefony już dzwonią, więc też mamy nadzieję, że kolejne wątki i kolejne tony nadadzą nam nasi radiosłuchacze. Tragiczne polskie grudnie 1952-1970-1981, a naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golon, historyk. Numery telefonów do naszego studia 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Numery telefonów dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Wiele polskich kwiatów rozkwitało już pod kasino maków, pąków białych róż. Kwiatów co czerwieńsze były niźli krew, wierszu i w piosence i w okopu w mgle. Ale takie kwiaty, jakie kwitną tu, na warszawskim placu, to prawdziwy cud. Szpicle i armaty stoją przeciw nim, pałki, automaty, tresowane psy. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. To najdroższe kwiaty, jakie widział świat. Można za nie płacić w celi parę lat. Można stracić zęby za goździki trzy, liczyć krwawe pręgi, długo łykać łzy. Takich drogich kwiatów co dzień świeży stos niosą warszawiacy, kiedy mija noc. Ciemna noc dla tamtych, dla nas jasny dzień. Z nami słońce prawdy, z nimi zdrady cień. Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż, co dnia wyrastają z betonowych płyt. Ludzie je składają, wierni sercom swym, co w nadziei trwają przeciw mocom złym. Niepodległe kwiaty, niezniszczalny krzyż, kłuczą gabinety, imperium drży. Krzycisk generałów nie lęka się wojska, nielegalny naród, zakazana Polska.
Nielegalne kwiaty z roku 1982 właśnie, oczywiście Jan Pietrzak nam wyśpiewał. Mamy telefony, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jarosław z Wychyrowa na Kaszubach.
Prosimy, panie Jarosławie.
Pozdrawiam serdecznie ojca, no wspaniałego gościa, który tak opowiada, że dosłownie zasłuchałem się i o mało co by mi się woda przypaliła w czajniku. Więc ja akurat mam też w pamięci i marynarkę wojenną, jako że moja edukacja była właśnie w latach 60. na stoczni marynarki wojennej. I też spotykałem i chodziłem na te jednostki. Zachwycaliśmy się jako chłopcy jeszcze wtedy tą siłą polskiego oręża na wodzie, na Bałtyku. Ale to już było i nie wiadomo, czy się wróci, bo widzimy, jakie są problemy. Ale ja chciałem gościa szanownego zapytać, bo mam przed sobą książkę pod tytułem Admirał Świrski Marcina Graczyka. Jest tutaj dosyć dokładnie opisane jego przeboje z marynarką wojenną, jak uratował polskie okręty, wyprowadzając je, jak budował jeszcze marynarkę, rozbudował ją w Anglii i tak dalej. Czy nasz gość szanowny ma jakąś informację, czy zostaną sprowadzone prochy admirała Świrskiego, ponieważ to on był przełożony, można powiedzieć, późniejszego admirała Unruga, jako że był w marynarce carskiej na Morzu Śródziemnym. Wiadomo, że nasi dowódcy pierwsi to byli z różnych zaborów, na przykład admira Unruch był z Niemiec, z zaboru pruskiego, więc ta postać wielce zasłużona, jak dowiaduję się z tej, zresztą poznałem jego członka z jego rodziny, który właśnie też ubolewa na tym, że jakoś nie ma Jerzego Świrskiego kontadmirała najpierw. No tutaj w Gdyni, na Okrzywiu, w tym, na tym pięknym cmentarzu, którego widać bezkresne wody Zatoki Gdańskiej, gdzie pochowani są wspaniali dowódcy, marynarze i tak dalej. Także takie pytanie do gościa. Czy jest to w zamyśle, w planie, ten przedsięwzięcie, sprowadzenie admirała Ulruga?
Dziękujemy, panie Rusłowie.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy.
Gratuluję.
Za miły telefon. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję za ten telefon. Pozdrawiam wejherowo. Chyba mogę odpowiedzieć, ale nie będzie to odpowiedź bardzo aktualna, dlatego że od 2 lat jestem poza kierownictwem Instytutu Pamięci Narodowej. Nawet na tym szczeblu lokalnym wróciłem już tutaj do siebie, do regionu kujawsko-pomorskiego. Za to w momencie, gdy jeszcze byłem w Gdańsku i rzeczywiście przez kilkanaście lat, w tym przez kilka lat, między innymi w latach 2017-2021, dość intensywnie byłem zaangażowany tutaj, na ile mogłem, wspierałem, uczestniczyłem w działaniach, za które bardziej odpowiadał, koordynował je bezpośrednio centrala Instytutu, wtedy jeszcze prezes Szarek, ale przede wszystkim ten, kto odnalazł komandorów, czyli profesor Szwagrzyk, ale także później przy uroczystościach tutaj delegatem prezesa Szarka był wtedy wiceprezes, zresztą nadal wiceprezes również w nowej ekipie, dr Mateusz Szpytma, gdy sprowadzano trumnę i chowano admirała Józefa Unruga. Zresztą akurat tutaj miałem zaszczyt pomagać pisać specjalne wystąpienie, które też było przygotowywane, to już nie ja brałem udział w tłumaczeniu na język francuski. Wiem, że wtedy w rozmowie, nie pamiętam, to już było troszkę po pogrzebie admirała Unruga, może rok później, chyba 19 lub 20. Wydaje mi się, że rozmawiałem z kimś z kierownictwa, nie wiem, czy nie z samym dyrektorem Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa, który często bywa w Anglii, dość dobrze zna też cmentarz Brompton, na którym pochowany w Londynie jest admirał Świrski. Pamiętajmy, to jest dawny pochówek, 59 rok. I pamiętam, że pojawiło się coś takiego, że oczywiście po admirale Józefie Unrugu, po tych kolejnych pochówkach, tam jest też admirał Muchuczy, Adam Muchuczy pochowany, no to też z tych najwyższych rang, no oczywiście już teraz słusznie awansowani, bo im się te awanse należało, tylko komuniści dali im po prostu śmierć, a nie awanse, admirałowie Mieszkowski czy Staniewicz. Otóż admirał Świrski, formalnie on ma ostatni awans H41 roku na wiceadmirała, ale nie ulega wątpliwości, że to jest jakby do przeprowadzenia przy uroczystościach ten pełny awans admiralski. Za to sam pochówek wynikał, są dość duże ograniczenia prawne, z tego co pamiętam, dotyczące między innymi tego cmentarza. Tam jakby w zależności od rodzaju cmentarza, od nadzoru podlegają one czasami specjalnym rygorom i jakiś był problem prawny znajdujący się poza Instytutem, poza tak naprawdę w tym wypadku, tu przede wszystkim możemy mówić o Ministerstwie Obrony Narodowej, bo ono tutaj musi być organem wiodącym, no dowództwo oczywiście marynarki, ale przez swojego zwierzchnika, organ główny, czyli Ministerstwo Obrony. I ja sądzę, że to pytanie trzeba by skierować przede wszystkim do Ministerstwa Obrony Narodowej. Co blokuje? Instytut jest tu oczywiście bardzo pomocny, zaangażowany. Z tego co wiem, próba, wydaje mi się, że to bezpośrednio sam dyrektor pan Adam Siwek mi o tym mówił, bardzo zależało, mogła się pojawić innego typu blokada. Tu pamiętajmy, ja tego nigdy nie zapomnę, gdy przez moment były wahania, czy zabierać komandorów, 2 admirałów dzisiaj pośmiertnie z Warszawy, tam gdzie zostali zamordowani, tam gdzie w wypadku części rodzin też mieszka dzisiaj, ale ostatecznie udało się przekonać ich, że ich miejscem służby, miejscem też aresztowania, pierwszych represji, ale przede wszystkim miejscem życiowej radości, pasji było miasto Gdynia i że tam na pięknym cmentarzu Marynarki Wojennej, na tej pięknej kwaterze, bo ona jest tu rewelacyjnym miejscem, ja podkreślam, ktoś kto nie był w Gdyni na Oksywiu, nie tylko tam w tej części stoczniowej, portowej, bo to jest oczywiście też bardzo ładne, tam przy tym okręcie podwodnym, ten Koben jest tam, w ogóle sam gmach Akademii Marynarki Wojennej, ten stary, jest bardzo atrakcyjny, a i nowa część dydaktyczna robi wrażenie. I dowództwo portu, tam jest kilka pięknych obiektów, ale przepiękną częścią jest na Wysokiej Skarpie. Trzeba pójść jakby do tego nowego Oksywia i zobaczyć tę kwaterę. Tam rzeczywiście miejsce czeka na admirała Świrskiego. I wiem na pewno, że było to rozważane, że ze strony Instytutu były jakby czynione wszystkie kroki. Prawdopodobnie mógł się pojawić jakiś czynnik, nie wiem, nawet może związany związany z jakimś niezdecydowaniem, bo to oczywiście z czasem się zmienia. Może w wypadku, nie wiem, części rodziny pojawiły się jakieś no tam znaki zapytania, a może po stronie jakby decydenta dotyczącego tutaj zarządzającego cmentarzem Brompton, bo tam chyba była jakaś taka skomplikowana ścieżka urzędowa. Może to jest w trakcie, może to się niedługo wyjaśni, ale tu sądzę, że to jest ta odpowiedź no, na poziomie Ministerstwa Obrony, bo to dotyczy no, po prostu wysokiej rangi dowódcy. Rzeczywiście ma pan rację, ogromnie zasłużony admirał, zasłużony też w tym ostatnim okresie. On nawet zdążył zostać wyróżniony medalem zwycięstwa tym sojuszniczym w II wojnie światowej. Także tutaj też ma taką piękną, zwieńczoną tę kartę, piękną wojskową. Do Polski nie wrócił, oczywiście by go czekały tutaj represje. Najpewniej by po prostu spoczywał gdzieś tam na łączce, zostałby zamordowany. Ale admirałowi Świrskiemu on rzeczywiście przyjmował i był przełożonym. To wynika też ze względu na wiek no wówczas wtedy jeszcze młodego kapitana Józefa Unruga. Niewątpliwie Jerzego Świrskiego powinniśmy, bo piękna postać, piękny życiorys, powinniśmy go rzeczywiście mieć u siebie. Tego kaliszanina powinniśmy pochować w Gdyni, bo coż on robi w Londynie. Ostatnio udało się przecież prezydentów część ściągnąć. Mamy ich w kaplicy w Kościele Opatrzności Bożej tam w Warszawie. Na Wilanowie nasi prezydenci na uchodźstwie też powoli do nas wracają, nie tylko w pomnikach. Ja tutaj zawsze będę podkreślał, że jeden z najpiękniejszych powrotów to zbudowanie pomnika przed Urzędem Wojewódzkim dawnym, dzisiaj marszałkowskim w Toruniu, ale wspaniałej postaci, jaką jest prezydent Władysław Raczkiewicz, ale on tutaj dla Pomorza pełnił rolę wielkiego wojewody, tego zjednoczyciela, tego, który ziemię dobrzyńską, część Kujaw, te Kujawy Wschodnie przyłączył, połączył z regionem pomorskim, a więc rzeczywiście pomnik mu się należy i mam nadzieję, że w wypadku admirała Świrskiego uda się kiedyś zwieńczyć no, to sprowadzenie. Tam chyba też w grę wchodzi, nie wiem czy problemem, bo małżonka jest razem pochowana i czasami przy takich podwójnych pochówkach, no to jedna rodzina, druga rodzina, może to polega na tym, ale ma pan rację pytając o to, bo warto na pewno o to się starać. Ta kwatera marynarki wojennej będzie wtedy pełniejsza, będzie wtedy bogatsza, gdy tak zasłużoną postać z pięknym, długim życiorysem, bo to rocznik 82, a w Kaliszu, jak on się urodził, też ładny już taki pierwszy dorobek floty Imperium Rosyjskiego, ale faktycznie jeden z wielkich twórców tej pięknej, pięknego osiągnięcia, jakim było zbudowanie na surowym korzeniu. Pamiętajmy, my nie mieliśmy, no przecież jako państwo też dość mocno oddalone od morza, ten okres zaborów nas jeszcze bardziej odepchnął, poziom germanizacji, depolonizacji obszarów nadmorskich wyjątkowo daleko sięgnął. To Elbląg właśnie, to Gdańsk był tutaj przykładem, to było miasto, w którym rzeczywiście ta polskość się już zupełnie zmarginalizowała w okresie zaboru pruskiego i zbudowanie w dwudziestoleciu międzywojennym, w kilkanaście lat, wielkiego, wspaniałego, pięknego do dzisiaj robiącego wrażenie miasta Gdyni, ale zarazem ważnego ośrodka przemysłu, branży cywilnego, no bo to z tego tak naprawdę Gdynia w dużej mierze i spora część Polski żyje z tej Gdyni handlowej, Gdyni tej cywilnej, ale morskiej, ale mamy tam też ten piękny morski ślad wojskowy. Ja w przeciwieństwie do pana cały czas jestem optymistą, bo my, znaczy optymistą w tym sensie, że chyba racjonalnie patrzę. Ze względu na potencjał wojskowy okręgu kaliningradzkiego, będę rosyjskiej tutaj nazwy używał, tak jak oni się na mapach prezentują konsekwentnie, bo no nie znajdziemy po prostu na żadnej rosyjskiej mapie i na wielu międzynarodowych tego starego nazewnictwa, czyli obwód, czy Kenigsberg, czy Królewiecki, czy Prusy Wschodnie nawet, chyba że na historycznych. Otóż obwód kaliningradzki, no to jest zupełnie nowy twór i no, na nowo wykrojony z tą dziwaczną afrykańską granicą pod linijkę, przeciągniętą no, przez historyczną, mającą 700 lat tradycji teren, obszar, co w ogóle jest taką zbrodnią, bo to jest tak, granica w Prusach Wschodnich została przez Stalina tak wytyczona, że jakbyśmy się kubkiem dzielili, no kłócąc się z kimś bliskim i byśmy ten kubek przekroili tak od góry do dołu, no to ani ja się nie napiję, ani ten drugi, ale połówkę kubka rzeczywiście każdy z nas będzie miał, ale kubek jest po prostu, tak samo się telewizorem możemy na pół nożykiem podzielić i żaden z nas już więcej telewizora nie obejrzy, bo on nie będzie działał. To trochę Prusy Wschodnie częściowo, czy te powiaty po południowej i północnej stronie uległy likwidacji. Ja mam nadzieję, że my wrócimy do odbudowy potencjału morskiego, bo jak się ma ponad 500 kilometrów granicy, jak się ma, no jednak rozmaitego typu zagrożenia. Pamiętajmy, właśnie przez to, że istnieje obwód kaliningradzki, przez to, że istnieje no, cały czas ta potęga rosyjska tam w Petersburgu, na północy Bałtyku i generalnie, że rozmaite zagrożenia płyną od strony morza i mogą się pojawić, po prostu nieposiadanie potencjału morskiego byłoby przy tak dużym morskim kraju, jakim jednak jest geograficznie już dzisiejsza współczesna Polska, jakimś nonsensem. To jest oczywiście kwestia finansowania i sprawnej organizacji. Ja mam nadzieję, że obydwie rzeczy zostaną kiedyś pokonane i mówię, jak nie w tym rozdaniu, teraz nazwijmy na 4 lata, czekam najbardziej na budżet na 1 lutego, bo my wtedy zobaczymy, co się dzieje z armią. Pamiętajmy, to tam będzie test, tak naprawdę sprawdzam racjonalnie po 7 października i wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Po kolejnym jakby zwiększeniu zagrożenia międzynarodowego budżet powinien być wojskowy jeszcze bardziej zwiększony niż ten, który zrealizowaliśmy czy realizujemy na 2023 rok. Budżet na 2024, ale ja nie wierzę w tym budżecie na marynarkę wojenną, że ona się tam pojawi w większym stopniu. Za to wierzę w następnym roku czy w następnych latach, bo ona jest po prostu potrzebna. To jest, a postać admirała Świrskiego, dobrze, że pan przypomniał, ja no słyszałem na pewno 2019-2020 rok były rozważane, były jakieś starania czynione. Potem chyba wirus się włączył, może utrata kontaktu, nie wiadomo kto tam rodzinnie, jeżeli jakaś osoba no, odchodzi, trzeba znaleźć no, tego spadkobiercę kolejnego, a tutaj mogą być jeszcze dwie czy trzy rodziny, to może powodować pewne trudności, ale ja liczę na to, że to się kiedyś domknie, bo ta kwatera ma też miejsce, ona to jest taki ładny, dość duży teren, on daje możliwości też rozbudowy i rzeczywiście no, po prostu ten pochówek w Londynie jest zapomniany. Oczywiście tam Polonia istnieje, ale nazwijmy to tak, no prawdziwą wojenno-morską stolicą Polski pozostaje Gdynia, pozostaje ta północna część miasta Gdyni, czyli Oksywie. Tam jest miejsce spoczynku i upamiętnień, a dodam ostatnio, dopiero niedawno trafiłem w centrum Gdyni na ulicy 10 lutego jest taka kamienica, znaczy to jest obiekt hotelowy o nazwie Admirał. Rzecz warta zobaczenia, jeśli ktoś tam nie był, bo tam zrobiono takie dość ładne upamiętnienie, wchodzi się w podwórko i jest taki no, rodzaj dworku, kamieniczki uroczej małej, w której mieszkała rodzina i mieszkał admirał Stanisław Mieszkowski. Jest ładna tablica, a dzisiaj dla turystów z zewnątrz rekomenduję bardzo atrakcyjny obiekt noclegowy. Ja akurat tam mam inne możliwości, ale część moich znajomych korzysta z tego admirała i od razu dodam, to jest nawiązanie do jednego z bohaterów, o których tutaj mówię, zamordowanego w grudniu 52 roku, admirała Stanisława Mieszkowskiego, obiekt, w którym po prostu ta rodzina mieszkała po II wojnie światowej.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam ojca i zaproszonego gościa. Ja no, mam już koło 80 lat, Franciszek z Małopolski. I jest kwestia taka, że no, pamiętam ten stan wojenny, bo właśnie chodziłem na msze święte w Krakowie do Arki i właśnie w czasie przed dojściem do kościoła Arki właśnie znalazłem się na ulicy Róż, tam na placu byłego Lenina i wtedy tam zaczęli strzelać te pociski normalnie z gazem. Nie, tylko czekałem, z której strony dostanę. Ale ja nie chcę mówić o tym, bo pan profesor tam dużo mówił odnośnie tego 13 grudnia 1981 roku. Ja chcę mówić o dzisiejszym dniu, czyli 13 grudnia 2023 roku, kiedy nowy rząd, żeby nie nazwać się 13 grudzień 2023, nazwał się 15 października 2023. I tak tylko chciałem zapytać, bo na razie nie udało się mi stwierdzić, dlaczego na przykład te wyniki tej komisji, częściowe ten protokół komisji tych osób, które miały te kontakty z w ramach tej komisji powołanej na dotyczącej tych stosunków z Rosjanami. I dlaczego to nie zostało w ogóle uwzględnione i dlaczego Tusk i pozostali członkowie, którzy tam zostali oznaczeni, że nie powinno im się przydzielić żadnych stanowisk, za które będą odpowiedzialni, no to jednak to zostali zaprzysiężeni.
Dziękujemy, panie Franciszku, pewnie o tą komisję do spraw rosyjskich wpływów.
Tak, mogę odpowiedzieć w tym sensie, że to jest jednak pytanie do jednego z 8 członków komisji. Jeden z nich zresztą mieszka, jest na stałe bydgoszczaninem, bardzo często bywa w Bydgoszczy, a więc jest dość łatwo osiągalny i nazwijmy jest do zaproszenia. Nawet sądzę zresztą, że być może, nie wiem na ile tam jest między nimi uzgodnienie i pewne możliwości te prawne, informacyjne, ale przypuszczam, że jakieś istnieją. Ja tutaj zresztą z ojcem po zakończeniu porozmawiam i taką pewną sugestię wyrażę, że jeżeli oni by mogli wystąpić, czy jeden z nich, któremu właśnie tutaj jest bliżej, po prostu nawet do studia bez problemów, to jest jakby pytanie do członków komisji. Ja niestety nie jestem aż tak biegły. Komisja miała też jakby dwa takie pola działalności, aktywności. Miała też bardzo dużo tych posiedzeń według oficjalnego komitetu. Wiele tych komunikatów, według tego komunikatu też wiele tych spotkań. Ich wiedza, a też możliwość i zdolność do analizy tych obecnych zachowań jakby po stronie rządu jest tu o tyle większa, że wolę nie wchodzić jakby trochę w cudzą kompetencję. Ona też jest trochę natury prawnej. Jeśli nie jestem członkiem tej komisji, nie byłem, to nie za bardzo jest mi zręcznie się wypowiadać, szczególnie, że no nie ma jakby po niej spuścizny. To nie jest twór zupełnie historyczny, dlatego że ona dosłownie na naszych dniach jeszcze funkcjonowała legalnie przez cały okres września, października, listopada. Wobec tego i członkowie funkcjonują, są młodzi, zdrowi, są kompetentni wobec tego, jeśli chodzi o jej działalność. Wobec tego to jest pytanie do nich. Nie mam wiedzy, za to no medialnie wszyscy słyszeliśmy tak naprawdę jakby rodzaj takiego zignorowania przez obóz rządowy, zresztą z jakimś tam podparciem się na jakieś regulacje prawne, ale no tu więcej nic poza tym, co w mediach padło oficjalnie, nie powiem.
Dziękujemy. Proszę, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Barbara z Londynu.
Prosimy, pani Barbara.
Chciałabym wspomnieć w tym właśnie w ciężkich chwilach naszych drogich ojców jezuitów w Bydgoszczy. W czasach trudnych wojny tej polsko-jaruzelskiej i stanu wojennego jako świadectwo ogromnego wsparcia dla Polaków. A wbrew temu, jak niektórzy twierdzą, że Kościół daleko od polityki, jakby ksiądz nie był Polakiem i żaden nie oddał życia za ojczyznę. Pamiętamy, jak byli dzielni ci nasi ojcowie. Niezapomniane msze święte za ojczyznę, na której gromadziliśmy się każdego miesiąca 13. Wypełniany po brzegi Kościół. Msze pełne Boga i miłości ojczyzny, przepiękne homilie podtrzymujące nas na duchu, dodające siły. Nie zapomnimy, i tu właśnie też nie zapomnimy ojca Karmela, który nami się opiekował i chronił. Odwiedzaliśmy go, jak był w Kaliszu, jadąc do Częstochowy. I jadąc jeszcze właśnie do Częstochowy na pielgrzymki ludzi pracy, zatrzymywaliśmy się przy krzyżu pamiątkowym naszego ukochanego księdza Jerzego, zamordowanego. Zatrzymywaliśmy się przy tym krzyżu i śpiewaliśmy: Kapelanie, przyrzekamy ojczyznę miłować po grób. I tu jest taka refleksja. ilu z nas zostało w takich naprawdę oddanych? No dużo, ale czy wszyscy?
Dziękujemy, pani Barbaro, tym pytaniem takim zawieszonym.
Bardzo dziękuję pani Barbarze za ten głos, bo rzeczywiście należy się to ojcom jezuitom. Ja dodam od razu, że zresztą chciałem o tym też troszkę chociaż wspomnieć, jak upamiętniamy, jak dzisiaj troszczymy się o pamięć. Ja tu wspomniałem o tym roku 52 i innych represjach czasów stalinowskich, czyli kwaterze pamięci marynarki wojennej na Oksywiu, ale właśnie w wypadku ojców jezuitów oni pięknie zatroszczyli się o pamięć i troszczą o pamięć o stanie wojennym, o ofiarach stanu wojennego. Ich kościół to jest rzeczywiście taka Mekka, takie miejsce święte, ale pod tym miejsce pamięci, miejsce rzeczywiście wielkiej pamięci o tym trudzie, poświęceniu dla ojczyzny, o obronie wiary i Polski, która była niezbędna, która wymagała wiele poświęcenia i rzeczywiście to jest taka ich wielka zasługa. Są bardzo często gospodarzami, organizatorami uroczystości, ale ja szczególnie o jednej chciałem wspomnieć, gdy dokładnie 2 lata temu, tego dnia, tak jak dzisiaj tu jesteśmy, czy ściślej zorganizowano to wtedy 12 grudnia, chyba wieczorem, niedziela wypadała, była 40. rocznica stanu wojennego, to właśnie przed kościołem ojców jezuitów stanął bardzo ciekawy pomnik z dość dużą, ładną, rozbudowaną treścią. Według mnie do dzisiaj jeden z cenniejszych pomników upamiętnień, może ściślej stanu wojennego i takich hołdów złożonych ludziom Solidarności. To jest taka wielka, jakby wykuta w czarnym marmurze mapa czy kontury województwa bydgoskiego, zrobione w ten sposób, że tam jest przede wszystkim, w treści dedykacja poświęcona obydwu nurtom Solidarności i tej pracowniczej, tej biało-czerwonej, klasycznej, tej największej i tej biało-zielonej, tej Solidarności rolników indywidualnych. Pamiętajmy, że Bydgoszcz obok Poznania, obok Podkarpacia, tu Rzeszów, Przemyśl, Ustrzyki pełniła rolę takiego jednego z 3 lub 4, jeśli policzymy jeszcze Mazowsze, szczególnie południowe Mazowsze, centrów ruchu rolniczego w skali całego kraju i to piękne upamiętnienie przed kościołem jezuitów to jest taka swoista dzisiaj wizytówka. Jeżeli na Plac Kościeleckich pójdziemy w Bydgoszczy na tą bydgoską starówkę, to bydgoskie samo historyczne centrum przed wejściem do kościoła ojców jezuitów, to już zobaczymy takie swoiste historyczne zaproszenie do refleksji historycznej i wspomnienia o stanie wojennym. To była inicjatywa główna, tu trzeba oddać od razu honor z dużym udziałem wojewody, też wojewody Bogdanowicza. Pamiętam, że wziął udział w tych uroczystościach i słusznie przewodniczący Solidarności Piotr Duda, ale to była oczywiście, to był wielki sukces regionu bydgoskiego Solidarności, cały czas istniejącego, aktywnego, dość licznego. Duże osiągnięcie tam też od strony takiej technicznej, artystycznej. I ja tutaj przyłączam się do tego wielkiego podziękowania, bo rzeczywiście też delegatura Instytutu Pamięci Narodowej tam się mieści, często wspólnie brała udział. Wiem, że też liczne stowarzyszenia więźniów politycznych okresu stalinowskiego, to te starsze, ale także właśnie represjonowanych, internowanych stowarzyszenia w okresie stanu wojennego, czy chociażby stowarzyszenie Hełminiacy 82. To stowarzyszenie internowanych w wojskowych obozach internowania również bardzo często organizowało swoje uroczystości, spotkania przy wielkim wsparciu, pod patronatem, pod opieką ojców jezuitów. No to rzeczywiście jest z dzisiejszej perspektywy wręcz właśnie tej rocznicy 42. stanu wojennego ważne wspomnienie. Ja bardzo rekomenduję, jeśli ktoś by odwiedził Bydgoszcz, to nie tylko Wyspa Młyńska, ale wzdłuż Byrdy, w drugą stronę, jakby na wschód, do kościoła Bernardynów, do pięknego kompleksu gotyckiego, tego pobernardyńskiego dzisiaj kościół garnizonowy i do fantastycznego, jeśli chodzi też o architekturę, o wymowę pomnika nieznanego powstańca wielkopolskiego, to po drugiej stronie ulicy, ale tam właśnie na tym skraju, tym wschodnim, tak w stronę Torunia, a więc wschodniej Starówki Bydgoskiej mieści się ten kompleks jezuitów i przed nim jest to piękne upamiętnienie. Według mnie jedno z ciekawszych, jeżeli chodzi o wspomnienie stanu wojennego. Pamiętajmy, stan wojenny to nie jest tak dawno, to 40 lat. Dla budowy pomników z reguły potrzeba 50 lat, czasami 100 lat. Wtedy one narastają. No weźmy chociażby postać marszałka Piłsudskiego. Cała symbolika upamiętnienia wojny polsko-bolszewickiej w Polsce jest strasznie mało. To jest cały czas taka troszkę zaniedbana matematyka. Grudzień 70 się doczekał, bo ma on też trochę szczęście. Pamiętajmy, że pamięć o grudniu 70 była ogromna. Troszkę słyszeliśmy te sygnały tej pamięci o grudniu w pięknej pieśni mistrza Jana, naszego wielkiego barda. Pan Jan Pietrzak w tej swojej pieśni przypomniał też cały dramat, gdy próbowano upamiętniać miejsca represji, miejsca śmierci ofiar represji z roku 70. To właśnie te kwiaty były nielegalne, były represjonowane. To się potem oczywiście powtórzy i w stanie wojennym, ale gdy rodziła się Solidarność w sierpniu 80., to przypomnijmy, wśród pierwszych żądań, i to się pojawia od Elbląga po Szczecin, oczywiście też w Gdańsku i w Gdyni, i jest piękne osiągnięcie, wspaniałe, błyskawiczne zbudowanie właśnie pomnika poległych w grudniu 70. roku pomordowanych stoczniowców. I tu rzeczywiście zadbano o to upamiętnienie bardzo szybko. Potem oczywiście one zostały jakby kolejne upamiętnienia, ich rozwijanie zablokowane aż do kresu systemu komunistycznego. Ale tak naprawdę z reguły trzeba czekać długie, długie lata, no bo musi jakby ta historia się troszkę ułożyć, musi dojść też do pewnych uzgodnień. O tablicy jest troszkę łatwiej, one często powstają 20, 25, 30 lat po wydarzeniu, za to już tego typu upamiętnienia dłużej. Ja widzę teraz taką piękną akcję Stowarzyszenia Więźniów, byłych właśnie Stowarzyszenie Chełminiacy 82, czyli więźniowie wojskowych obozów internowania, którzy tak naprawdę w ciągu ostatnich 5 lat doprowadzili do zbudowania upamiętnień, chyba prawie 10, nawet w małych miejscowościach, w Czerwonym Borze, w Czarnem na przykład, gdzieś tam na Pomorzu Zachodnim udało im się też doprowadzić do upamiętnienia. Praktycznie we wszystkich miejscach, gdzie byli represjonowani, są już upamiętnienia. Jeden z ładniejszych pomników, to akurat bezpośrednim miejscem represji nie była Bydgoszcz, ale na terenie niedaleko Bydgoszczy Leśnej, dworca kolejowego, jest bardzo duży pomnik, też nie tak dawno odsłonięty, który pełni rolę takiego przypomnienia w siedzibie Pomorskiego Okręgu Wojskowego, co zresztą było takim świadomym działaniem, ale no jedno z najładniejszych jest pomnikowych w samym Chełmnie. Ale tu ojców jezuitów bardzo należy pochwalić to upamiętnienie ofiar represji stanu wojennego, i jest to oczywiście też hołd oddany zarazem temu wielkiemu sukcesowi, jakim była Solidarność i rolnicza, i ta pracownicza, które padły jedna i druga ofiarami represji w okresie stanu wojennego. 2 lata temu piękna uroczystość, pomnik stoi do dzisiaj i po prostu zdobi to wejście do kościoła.
Prosimy, Radio Maryja.
Chcę, bo można mówić, tak?
Tak, można, słuchamy pani.
Szczęść Boże, mówi Janina z Podlaskiego.
Szczęść Boże.
Proszę, panie profesorze, mój teść był na roboty do Kętrzyna wzięty. Wcale tego nie ma w żadnych dokumentach IPN-u z Białegostoku. I uciekli we dwóch, się wytaczali z tych robót, i później za jakiś czas został zabrany do Sztutowa i tam zginął. I pytam się pana profesora, czy ktoś zgłaszał, bo to chyba była fabryka cukierków w Kętrzynie. Mamy tylko jedno zdjęcie pamiątkowe, bo dom się spalił, dokumenty się popaliły, Niemcy spalili dom. Jedne zdjęcie tylko mamy pamiątkowe, że był tam w tym Kętrzynie. I że był w obozie, zginął, to z IPN-u dokumenty są, ale że był na tych robotach, to my to nie ma w tego w IPN-ie. Czy coś panu wiadomo? Zapytam się pana profesora.
Aż tak, to jeśli mogę odpowiedzieć, aż tak dobrze nie znam historii Kętrzyna, już szczególnie w okresie wojennym, czyli w okresie jeszcze panowania niemieckiego, nie mam tutaj Rastenburg, czy w tym mieście, wtedy jednym z miast powiatowych Prus Wschodnich, no jak funkcjonował, jaka jest dokumentacja, co się zachowało. Miasto było w bardzo dużym stopniu zniszczone, jak większość wschodnio-pruskich białoruskich miast, zanim one tak naprawdę no, weszły w pełni już do tego okręgu mazurskiego, a potem województwa olsztyńskiego, a sam jestem z urodzenia olsztynianin, więc to są dla mnie strony rodzinne i dość bliskie. W wypadku Kętrzyna ja bardzo mocno rekomenduję, ściślej nie tyle jako Kętrzyna, ale jako miejsca represji wobec późniejszego więźnia Stutthofu, rekomenduję zwrócenie się urzędowe, jeśli Instytut Pamięci Narodowej no, odnalazł tylko te materiały dotyczące śmierci i dotyczące właśnie obozu Stutthof, to ja proponuję zwrócić się po prostu bezpośrednio do tego działu archiwalnego, który znajduje się, no po prostu skierować na muzeum w Stutthofie zapytanie i oni być może będą w stanie pogłębić wiedzę, zrobić kwerendę, także do archiwów niemieckich mogą podjąć próbę dotarcia, bo być może jakieś materiały dotyczące Kętrzyna w tym okresie II wojny światowej znajdują się gdzieś na terenie Niemiec, a generalnie Muzeum Stutthof jest jedną z tych placówek, tak jak Muzeum w Lublinie na Majdanku, tak jak Treblinka od niedawna powoli się rozwija, jak oczywiście Muzeum Auschwitz-Birkenau, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, które mają duże zespoły historyków i prowadzą bardzo intensywne badania dla opisu pełnych losów więźniów, którzy na ich terenie przebywali, a już szczególnie gdy zginęli. Jest to próba takich ustalenia pełnych biografii. A więc jeżeli pani jako członek rodziny, osoba tutaj uprawniona, osoba bliska, wyśle takie pytanie do Muzeum Stutthof w Stutthofie, na stronach internetowych to bardzo łatwo znaleźć w każdej takiej księdze adresowej. To jest zresztą mała miejscowość Stutthofo dzisiejsze. Jest tam tylko jedno muzeum obozowe, a więc to Muzeum Stutthof jest łatwe do odnalezienia. Tam zresztą no, wystarczy chyba dosłownie napisać ulica Obozowa 1, Stutthofo, województwo pomorskie, bo to dzisiaj wchodzi w administracyjne granice tego regionu i po prostu list taki dotrze, a oni być może odnajdą, czy podejmą kwerendę już taką specjalistyczną, jako zawodowi historycy i odnajdą materiały. Może się uda, ale od razu dodam, obawa, że dokumentacja tego obiektu, tej fabryki, jako też miejsca represji z robotnikami przymusowymi, po prostu uległa zniszczeniu, jest bardzo wysoka. Prusy Wschodnie, no chociażby to los mojego miasta i faktycznie w południowej części Prus Wschodnich, największego ośrodka miejskiego, czy jednego z największych, kilkadziesiąt procent zniszczeń, ogromne też straty w dobrach kultury, w zasobach bibliotecznych, archiwalnych. To niestety był powszechny los. Ten region w wyniku przejścia frontu i późniejszych dewastacji całego takiego no, bałaganu i tak naprawdę swego rodzaju dopuszczonej przez dowództwo Armii Czerwonej takiej bandyckiej, rabunkowej polityki no, poniósł ogromne straty. Tu pamiętajmy, jedno z najpiękniejszych miast Malbork. O ile sam zamek w jakiejś tam części ocalał, ale tylko w części, o tyle miasto stare, przepiękne, bardzo zabytkowe miasto średniowieczne w Malborku zostało potwornie zrujnowane i to już w okresie, gdy front dawno, dawno odszedł. Nie były to związane z działaniami wojennymi, po prostu takie pijackie ekscesy. Podobnie jak zajęty przez kawalerię bez większych walk. Walki były pod miastem. Mój rodzinny Olsztyn, który w kilkudziesięciu procentach został po prostu spalony przez pijanych czerwonoarmistów i szereg innych bardzo ładnych, zabytkowych, dobrze zachowanych, zresztą też o wysokiej atrakcyjności z punktu widzenia no, bazy mieszkaniowej, bazy handlowej, usługowej, jakaś by była to większa rekompensata za utracone ziemie na wschodzie. Jednak to czerwono, to po prostu ten bandytyzm, wandalizm Armii Czerwonej doprowadził do tego, że w dużej mierze te walory zamożności ziem poniemieckich zostały zniwelowane no, o kilkadziesiąt procent, czasami wręcz o 80-90%, bo wiele miast wschodniopruskich właśnie w tej części późniejszej Polski, okręgu mazurskiego miało nawet tak wysoki potencjał zniszczeń. Braniewo, tam Nidzica, inne. Nie wiem wobec tego, ale moja rekomendacja jest taka. Zwrócić się, jeżeli IPN już no, robił kwerendę pod nazwiskiem, odnalazł tylko taką informację, jak te dane o śmierci, no to wysłać pytanie prosto do Muzeum Stutthof. To jest jednostka, która posiada, cały czas pracuje, ona jest codziennie otwarta, jest miejscem pamięci, jednym z najważniejszych w Polsce, pięciu najbardziej aktywnych muzeów obozowych. Posiada też grono bardzo dobrej klasy historyków. No, ja między innymi osobiście znam bardzo dobrze na przykład doktora Marcina Owsińskiego, wybitny uczony, świetny historyk, taka profesorska głowa. Mam nadzieję zresztą, że pójdzie w tym naukowym kierunku, ostatnio wyróżniony tutaj zresztą w Toruniu nagrodą imienia profesora Stanisława Salmonowicza. Wybitny znawca dziejów II wojny światowej, także problematyki wykraczającej poza samą II wojnę światową, jeżeli chodzi o to muzealnictwo obozowe. Ja podejrzewam, że to zresztą trafi najpewniej na jego ręce i rekomenduję go jako eksperta. To jest wychowanek Instytutu Historii UMK w Toruniu, ze świetnej szkoły, z seminarium profesora Schillinga. I naprawdę sądzę, że jeżeli tylko gdzieś są zachowane akta dotyczące tych obozów pracy, czy właśnie tej formuły miejsce pracy przymusowej na terenie wojennego Kętrzyna, to jeśli kto jak kto, jeżeli ktoś ma znaleźć, to właśnie oni znajdą, ale mogło się zdarzyć tak. To jest historia II wojny światowej. Do roku 45 w bardzo wielu wypadkach poszukiwania akt kończą się w istocie ustaleniem, że archiwum istniało, że zbiór danych istniał, ale po 45 już go nie widziano, najprawdopodobniej uległ spaleniu.
Panie profesorze, 17 minut po 23, ja chciałbym dopytać jeszcze o jedną rzecz, bo wydaje mi się, że ona gdzieś tam się pojawiała w tym, co pan mówił, ale też w głosach naszych słuchaczy. Kwestia rozliczenia zbrodni, tych w kolejności wymienianych, odpowiedzialności za nie. W telewizyjnej części taka triada nam wybrzmiała: Bierut, Gomułka, Jaruzelski. Pan profesor powiedział, że wokół nich no to są setki, jeśli nie tysiące ludzi odpowiedzialnych za to, co się wtedy działo. Pytanie, czy ktoś odpowiedział wprost za to, co się stało, za te masakry, za śmierć ludzi. To nie chodzi o to, że to mają być tysiące czy miliony ofiar, bo Bogu dzięki, że tak nie było. Natomiast każdy człowiek to jest ofiara, to jest jego konkretna rodzina, historia, którą przeżywał i która została brutalnie przerwana. Więc pytanie, bo mówiliśmy o upamiętnieniu, dlatego to pytanie też zadaję, że upamiętniamy i to też cieszy. Natomiast pytanie, co z konsekwencjami dla tych, którzy byli odpowiedzialni, czy w ogóle są oni zdefiniowani, czy są określeni, czy to są pewne wyroki sądów na przykład, czy postanowienia, czy to tylko kwestia naszej interpretacji.
Powiem od razu tak, no dzisiaj mamy 2023 rok, to od razu możemy sobie powiedzieć, że w wypadku tych odleglejszych, nawet już grudzień 70 jest w istocie poza zasięgiem wymiaru sprawiedliwości prawie zupełnie, dlatego że tu nie chodzi o osoby no jakieś nastoletnie, tylko raczej o dojrzałych decydentów w wieku 30, 40, 50 lat. Dodajmy do tego 53 lata upływu i mamy 100 latków. Prawdopodobieństwo dalszego ścigania jest tu małe, ale jeszcze ewentualnie do 70 roku wrócę. Za to zacznijmy od lat stalinowskich. Była taka próba rozliczenia i to takiego na masową skalę i pewne działania były podejmowane zaraz po 56 roku, czy może ściślej no i w 57, 58. Ona się ostatecznie zakończyła niepowodzeniem i generalnie cała ta elita komunistyczna nie pozwoliła. Zresztą to ostatecznie był też wybór i samego Gomułki na swój sposób. Pamiętajmy, no on był odpowiedzialny też za szereg zbrodni jeszcze z pierwszej połowy lat, czy z połowy lat 40., 44. 45 do 48 do wiosny jest osobą niezwykle wpływową, a więc tutaj szanse na to, że będzie trochę sądził sam siebie, czy będzie akceptował, były niewielkie i rzeczywiście on się na to nie zgodził. Wobec tego zbrodnie okresu stalinowskiego czekały na lepsze czasy, czekały tak naprawdę do lat 90. I w 91 formalnie taka miejscowość, taka okoliczność się rzeczywiście pojawiła. Ale mamy no, coś, co no, zadziałało tutaj 91 rok, biologia. Znowu była sytuacja tego typu, że między 91, czy może ściślej akcja przygotowawcza, rok, dwa, trzy, a więc między 93 a tym 53, załóżmy, zbrodnie, upływ czasu był na tyle duży, te 40 lat, że też wchodzili już w grę prawie wyłącznie dziadkowie, jeżeli chodzi o tych poważniejszych decydentów, czy osoby w starszym wieku, no czasami jeszcze może 70-parolatek by się trafił, ale raczej 80 90-letni sprawcy. Skuteczność jednak, przypomnijmy sobie, co się wtedy w Polsce działo. No taka krótka podpowiedź tylko. To, że w 91 tworzy się tę Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Pamięci Narodowej, jako przekształconą, dawną Główną Komisję Ścigania Zbrodni, teraz z zakresem uprawnień od wiosny 91 roku do zbrodni komunistycznych, to jest taki pierwszy oczywiście formalny sukces. Tylko, że jesienią 93 kto wygrywa wybory? No jesienią 93 znowu wygrywa wybory przepoczwarzone dawne PZPR. No przecież nie będzie sądziło samo siebie. Tutaj żadnej aktywności nie było prawdziwej. To była tak naprawdę taka ślimacza praca bez żadnych większych efektów i realnie za zbrodnie stalinowskie, pomijając naprawdę incydentalne postacie, bo były takie zdarzenia. Tu pamiętam Aleksandra Omijanowicza, kilka innych, ale to no, to jest tak, w latach, dosłownie drugiej połowie lat 50. szacowano, że mogłoby być nawet kilkadziesiąt tysięcy funkcjonariuszy sądzonych i tu wystarczy otworzyć ogromną bazę danych. To jest już sto kilkadziesiąt tysięcy nazwisk i sobie ją można poczytać. To się nazywa, ta baza jest w elektronicznej książce, ta książka się ciągle rozrasta, ma krótką nazwę Katalog Biura Lustracyjnego IPN i dział funkcjonariusze. Jeden z czterech katalogów. Najbogatszy, bo najwięcej danych, jakie posiada Instytut Pamięci Narodowej i są to dane dość uporządkowane, to są te dane osobowe funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. Tam znajdziemy kilkadziesiąt tysięcy osób, które służyły jakby i cała ich tutaj kariera, czy główna część kariery, czy znaczna część, już przypadała na okres stalinowski, często już z jakimiś awansami i stanowiskiem ciut wyższym niż tylko wartownika i generalnie jak ktoś był wartownikiem przez kilka lat w tym okresie, to bardzo często coś na sumieniu też miał. I to byłaby taka podstawa, zresztą no była właśnie taka próba rozpoczęcia takiej akcji rozliczeniowej. Ona się zakończyła w okresie Polski Ludowej całkowitym niepowodzeniem. A po 91 roku, tu zwrócę od razu uwagę, baza danych i dostęp do danych funkcjonariuszy był niezwykle utrudniony aż do drugiej połowy pierwszej dekady XXI wieku. Pamiętajmy, że pierwszy informator, tylko dla okresu stalinowskiego, dość gruby, informator personalny, drukowany, papierowy, na kilkuset stronach, między innymi współautorem był właśnie profesor Krzysztof Szwagrzyk, tam współautorem był też doktor Piotrowski z Wrocławia. Pierwszy ukazał się koniec, chyba grudzień 2006 roku. Wszystkie trzy tomy ukazały się w tej papierowej formule, to była tylko kadra kierownicza, aparat bezpieczeństwa, kadra kierownicza, ukazały się do 2008 roku, czyli niezwykły poślizg, bardzo późno. My tak naprawdę, to był taki paradoks, mamy zniesienie cenzury, mamy już no, likwidację dawnej partii komunistycznej, mamy formalnie duży front jakby badań nad przeszłością Polski Ludowej, a przez kilkanaście lat po no, otwarciu formalnym przynajmniej części archiwów, archiwa partyjne między innymi dostępne, dostęp do zestawień o kadrze kierowniczej, nawet do tej średniego szczebla, kadrze kierowniczej aparatu bezpieczeństwa, czyli na przykład no, szefach, zastępcach szefów i no, oficerach śledczych powiatowych urzędów bezpieczeństwa publicznego przez kilkanaście lat jest blokowany. I to kilkanaście, lepiej użyć określenia, prawie przez 20 lat, bo tylko kierowników tam pod koniec 2006 roku, czyli licząc no, od 89 roku, to nazwijmy po 17 latach. Tu oczywiście możliwości były bardzo małe. Okres stalinowski jakby odszedł. Poumierali sprawcy. Wymknęli się ten biologicznie ze względu na wiek wymiarowi sprawiedliwości. Bardzo niewielkie osiągnięcia. Może tam było tych spraw sto kilkadziesiąt, a powinno być ich kilkadziesiąt tysięcy. Podkreślam, kilkadziesiąt tysięcy. W sensie jakichś na pewnie około 20-30 tysięcy funkcjonariuszy co najmniej powinno być sądzonych. A sądzonych było za zbrodnie stalinowskie najwyżej kilkuset i to raczej tak nie powyżej 500, tylko ciut mniej. Tutaj efekty były bardzo skromne, bardzo słabe. W wypadku między innymi represji w Wojsku Polskim tutaj nie znam no, żadnych efektów jakichś takich pełnych. Te pomnikowe upamiętnienia, te tablice, te znaki pamięci, to no właśnie w centrum Gdyni, tam na Oksywiu, przy przy kościele, na cmentarzu, ta kaplica pamięci, to jest to, co my dzisiaj możemy zrobić, no chociaż to, zróbmy oczywiście opisy o takie audycje, wspomnienia, dlatego, że dzisiaj sprawców już nie ukaramy. Oni się wymknęli, komunizm trwał zbyt długo, byli bardzo silni, mieli to wsparcie Moskwy i tu niestety, no została nam dzisiaj ta formuła wymierzenia sprawiedliwości, nazwania, bo w publikacjach specjalistycznych nazwiska funkcjonariuszy, osób, które były i są podejrzane jakby, czy często z opisu wynika, że wręcz są winne, ale nie w tym sensie wyroku sądowego. Rzeczywiście jest dość dużo, no ale to ta epoka stalinowska generalnie jest zamknięta. Największe szanse były i generalnie one jeszcze troszkę nawet są w wypadku tej najpóźniejszej zbrodni, czyli zbrodni stanu wojennego. I tutaj pamiętajmy, że mamy no, grudzień 81 roku i tu akurat zaczęła się próba sądzenia 10 lat po zbrodni. I to zaczęła się ona częściowo skutecznie, bo to jest grudzień 91 roku, klub parlamentarny Konfederacji Polski Niepodległej, to było kilkudziesięciu posłów, wtedy silna dosyć grupa, do marszałka Sejmu składa wstępny wniosek to, dotyczący właśnie tutaj skazania, ukarania odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego. Ostatecznie to postępowanie no, nie zostało zakończone w skróconej, pamiętajmy, krótkiej kadencji dwuletniej tego Sejmu. No, ono było kontynuowane w Sejmie drugiej kadencji, ale w 96 roku mamy jeszcze okres tych rządów po 93, jak mówiłem, po wrześniu rządów zdominowanych no, przez obóz postkomunistyczny, w tym te silne wpływy post-PZPR-owskie. Bardzo wielu polityków wtedy w Sejmie, który został wybrany w połowie września 93 roku, no wcześniej miało ten rodowód PZPR-owski, absolutnie nie byli zainteresowani, no trochę w sądzeniu swojej historii, swojej własnej biografii. Wobec tego w październiku 96 umorzono postępowanie w sprawie właśnie o ukaranie odpowiedzialnych za wprowadzenie. Tutaj zresztą było to wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej. Pojawia się okres w istocie takiej długiej przerwy, ale w kwietniu 2007 roku działa już wtedy Instytut Pamięci Narodowej. Pamiętajmy, on został latem 2000 uruchomiony. Był prezes, pierwsi późnym latem, to sierpień, pierwsi prokuratorzy pojawiają się, naczelnicy, dyrektorzy oddziałów gdzieś tam jesienią. Faktycznie w grudniu 2000, no nazwijmy, w drugiej połowie 2000 roku zaczyna działać Instytut Pamięci Narodowej. On oczywiście bazuje, jeżeli chodzi o część prokuratorską, na tych prokuratorach przyjętych i tej bazie pewnej, która została przyjęta z komisji okręgowych, komisji badania zbrodni, czy tych komisji ścigania już przekształconych w 91 roku, komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. I w 2007 roku okręgowa komisja w Katowicach składa wtedy akt oskarżenia przeciwko organizatorom stanu wojennego i mamy tutaj wśród oskarżonych Wojciecha Jaruzelskiego z tej generalicji dowództwa Ludowego Wojska Polskiego, także Tadeusz Tuczapski jako sekretarz Komitetu Obrony Kraju, a więc tu pod względem rangi jeden też z najważniejszych członków tej Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego jako tego organu czy tej hunty, jak nazywano ten organ wprowadzający stan wojenny. Jest oczywiście prawa ręka na linii wojskowej, minister obrony narodowej, czy wówczas wiceminister obrony, a po Jaruzelskim minister Florian Siwicki. Jest także wśród oskarżonych szef resortu spraw wewnętrznych, czyli Czesław Kiszczak. A z pionu niemundurowego pojawia się wśród oskarżonych Stanisław Kania jako pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego do października 81 roku, a także żyjący wówczas, bo tutaj no, wymiar sprawiedliwości kieruje się no, tą prostą zasadą, że musi sprawca żyć. W wypadku śmierci umarza się postępowanie i wymiar sprawiedliwości, jak gdyby nazwijmy, przekazuje, znaczy to nie ma formalnego przekazania, ale realnie to jest już jakby temat wyłącznie dla historyków wtedy i dla no, ewentualnie innych, czy amatorów, czy czy zawodowych, ale nie dla prawników, nie dla organów prawnych, bo one mają jakby zakaz sądzenia pośmiertnego. I tu wśród oskarżonych było także ci cywile, to był Emil Kołodziej, Eugenia Kempara, taka dość ciekawa z biografią zresztą w młodości, no mundurową prokuratury wojskowej, ale później działaczka kobieca Eugenia Kempara i Krystyna Marszałek Młyńczyk, także to też z tych członków WRON-u cywilnych i Tadeusz Skóra jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Troszkę zróżnicowano im zarzuty, ale generalnie tam było to popełnienie tego przestępstwa, które miało polegać na kierowaniu zorganizowanym związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym. I ten akt oskarżenia zostaje przekazany w lipcu do Sądu Okręgowego w Warszawie i tam już ono się następnie toczy. W 2008 ze względu na istotne braki śledztwa jest zwrócony. Mamy potem taki stopniowy proces albo umarzania postępowania, gdy umiera kolejny członek, kolejny z oskarżonych, tak się dzieje na przykład w kwietniu 2009 roku. Generał Tadeusz Tuczapski został wyłączony, ponieważ zmarł w tym czasie, a więc wyłączono go z postępowania. Tak samo zawieszono postępowanie w 2009, to jesienią, wobec Floriana Siwickiego ze względu na stan zdrowia. Dzieją się tutaj zresztą rozmaite inne takie, no nazwijmy, kruczki prawne i działania spowalniające, czy może ściślej wyjaśniające to od strony prawnej, no takie rozmaite czynności, które ewidentnie opóźniają ostateczny werdykt, ale mamy styczeń 2012 roku, czyli no dokładnie 11 lat temu, czy to już będzie z perspektywy stycznia zbliżającego się 12 lat temu, sąd wydał wyrok i mamy tutaj wobec Czesława Kiszczaka, Stanisława Kani i Eugenii Kempary żyjącej. Kiszczaka uznano za winnego i skazano na 4 lata pozbawienia wolności, ale złagodzono na mocy amnestii o połowę, jednocześnie zawieszając warunkowo wykonanie kary na 5 lat, a więc w istocie kosmetyczny wyrok się okazał, uwzględniając działania represyjne, które firmował Kiszczak. Pamiętajmy, no, w jakimś stopniu był odpowiedzialny za tysiące ludzi pobitych, uwięzionych, prześladowanych i to dziesiątki czy setki tysięcy zastraszanych, jeśli chodzi o podległy mu aparat bezpieczeństwa, a więc tutaj ta kara okazała się niby w miarę wysoka, jak na w ogóle wymiar sprawiedliwości ten rozliczeniowy, historyczny i to wobec osób rzeczywiście w zaawansowanym wieku, ale ostateczny kształt to już nie jest tylko kosmetyczny, tylko tak naprawdę taka troszkę kara pozorowana, no ale formalnie mamy te 4 lata. W samym uzasadnieniu tam się jeszcze pojawiła taka informacja, no, że grupa najwyższych dowódców Jaruzelski, Tuczapski, wspomniany właśnie już nieżyjący Siwicki, także Kiszczak, no, weszli w tajne porozumienie i to stanowiło ten związek przestępczy o charakterze zbrojnym. Później było odwołania oczywiście, a więc tutaj procedura wcale się w 2012 roku nie zakończyła. Tam jeszcze poza skazanych była ta trójka i 15 czerwca 2015 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy tutaj zaskarżony wyrok wobec Czesława Kiszczaka w tym kształcie ze stycznia 2012 roku. I tak naprawdę no, mamy, no, nazwijmy, ukaranie symboliczne, kilkorga współwinnych, a schodząc w dół, to jest to, co no zresztą zacząłem właśnie i wspomniałem, że znajdziemy winnych szykan, represji, prześladowań, stanu wojennego dziesiątki tysięcy do poziomu no, komitetów miejsko-gminnych, tych lokalnych komisarzy wojskowych i tak dalej. Tutaj absolutnie żadnej jakiejś takiej odpowiedzialności, żadnej skuteczności nie było. Pod tym względem skutecznie tak naprawdę wybroniono się i no po prostu nie udało się sądzić. Ja od razu dodam, że w wypadku stanu wojennego tak naprawdę zostaje to samo, co w wypadku tych zbrodni stalinowskich, upamiętnienia. Że jeżeli nie jesteśmy już ich w stanie skazać, to chociaż upamiętnijmy ofiary, a zarazem dzięki temu upamiętnieniu no jednak się gdzieś tam pojawia, pokazuje, ujawnia organy, instytucje, które są winne. Tutaj no mamy coś takiego na przykład właśnie dokładnie w Toruniu, jak wejdziemy na teren dawnego komisariatu, czy dawniej jeszcze siedziby UB, potem komisariatu milicji. Było to miejsce represji w okresie stalinowskim i w okresie rządów niemieckich w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji, a więc tam były rozmaite prześladowania te firmowane chociażby przez Gestapo, ale później w okresie stalinowskim i w okresie stanu wojennego. I tam znajduje się rzeczywiście taka piękna tablica, czy tak naprawdę dwa upamiętnienia, które przypominają i tę epokę solidarnościową, i internowanie chociażby działaczy Solidarności. To jest ten obiekt, gdzie dzisiaj się kilka wydziałów Urzędu Miasta znajduje, na prawo pomiędzy Kościołem Ewangelickim a głównym gmachem, siedzibą prezydenta, magistratem na ulicy Wały Sikorskiego. Jak ten czerwony z cegły w takim stylu neogotyku, biurowiec tam trzykondygnacyjny, wejdziemy na podwórko, to znajdziemy to ładne upamiętnienie, to nowsze, solidarnościowe, jest dosłownie chyba sprzed, no właśnie na rocznicę stanu wojennego chyba zostało przygotowane i znowu sądy są tutaj w bardzo niewielkim stopniu skuteczne. No najbardziej chyba kuriozalna była wieloletnia próba osądzenia sprawców zbrodni z grudnia 70 roku. Najlepszym ostatecznie ukaraniem był bardzo popularny, że łatwy do oglądania, w sensie taki w miarę zrozumiały i rzeczywiście wymowny film Antoniego Krausego Czarny czwartek, dlatego że ten obraz rzeczywiście w takiej pigułce, jak na skalę zdarzenia, pokazuje zbrodnie, krzywdę, cierpienia. To jest rzeczywiście coś, co chyba jakąś rolę spełniło.
Jeżeli... Dziękuję panie profesorze, tak, bo nam tutaj
jeżeli
już...
pojedziemy w Gdyni pod pomnik ofiar grudnia przy porcie, przy Stoczni Gdynia, to tam po prostu znajdziemy taki jakby do dzisiaj stojący apel. On się nie zmienił od 20 kilku lat z wykazem osób oskarżonych, ale skuteczność oskarżenia, znaczy generalnie tego procesu i postępowania wymiaru sprawiedliwości, no po prostu pozostawia no, pewne wątpliwości. Tutaj wymiar sprawiedliwości okazał się za słaby na tych represjonujących, na tych winnych zbrodni komunistycznych, co po części wynika no, z siły cały czas tego obozu postkomunistycznego. To zresztą chyba troszkę przed nami, bo pewne rzeczy wrócą. Ten spór, który się pojawi chociażby o historię najnowszą, to dzisiaj już wybrzmiało w takiej zapowiedzi Ministerstwa, no, nowego kierownictwa, Ministerstwa Edukacji. Pamiętajmy, no, profesor Wojciech Roszkowski to jest jeden z wybitniejszych historyków specjalizujących się zarówno w historii powszechnej, jak i Polski XX wieku, a szczególnie no, w tej rzeczywiście historii najnowszej, historii drugiej połowy XX wieku, historii powojennej, ale w wypadku dziejów Polski to również wcześniejszej. I tutaj niewątpliwie ten ciąg dalszy, nieusprawiedliwionej, dla mnie niezrozumiałej, takiej wyglądającej na pewne sztuczne upolitycznienie no, jakby fragmentu wyrwanego z kontekstu, jednak no, próba jakby zdezawuowania zarówno tego podręcznika, jak i samego przedmiotu, mimo że dzisiaj taką dziwaczną formułę wypowiedziała pani minister, to ja odnoszę wrażenie, że tutaj znowu będzie problem, który doskonale znam z lat 90. Ja troszkę byłem też nauczycielem w szkole i nigdy nie zapomnę tego dramatycznego...
Puk zapłać, panie profesorze. Tak. Bardzo dziękujemy za rozmowę, profesor Mirosław Golon. Dziękuję również państwu.